3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. 1838 raz rozpoczynamy Nocne Światła w Radio Plus i przypominam, że od poniedziałku do czwartku spotykamy się właśnie o tej porze na 2 godziny. Skoro od poniedziałku do czwartku, no to wiadomo, że ostatnie wydanie w tym tygodniu, kolejne jak Pan Bóg da, dopiero w poniedziałek, tuż po 11 wieczorem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju, na całym świecie, przez radio oczywiście, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Facebook też czeka na Państwa komentarze. Widzę, że już Państwo piszecie pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. To jest forum wymiany myśli dla świetlików, czynne od blisko 12 lat. No a poza tym taka informacja właśnie, kiedy mówię to od blisko 12, no to właściwie od poniedziałkowego wydania to będzie już takie bardzo blisko 12, bo to jest ostatni program w tym półroczu sezonu Nocnych Świateł 12. Tak więc jak skończymy dzisiejsze wydanie, to będziemy mieli półmetek tego 12 sezonu już za sobą i będziemy liczyć do przodu. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl na budowie relacji, a w nim rozmawiać będziemy o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. W gruncie rzeczy o tym, o czym rozmawiamy od tych prawie 12 lat regularnie w Nocnych Światłach, w różnych aspektach, w różnych kontekstach. Państwa i moi goście, nasi eksperci tego wieczora, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, witam cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I również serdecznie witam ciebie, Bogdanie. Bogdan Janowski jest z nami także. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szanowni, bierzemy się za pewne rzeczy, które wydają się być oczywiste, no bo co by nie mówić, ten wiek XXI to jest taki wiek, który bardzo duży nacisk kładzie na humanizm, czyli takie postawienie człowieka w centrum naszego myślenia, też dobra człowieka, również działania wobec człowieka. No, wydaje się to być priorytetem wielu myśli społecznych XXI wieku. Można powiedzieć, że to jest taki neohumanizm. Co jednak oznacza to w praktyce? No, warto sobie zadać to pytanie, bo kiedy stawiamy sobie na przykład pytanie o patriotyzm, no to można oczywiście uderzać w takie tony bardzo wysoko napięte, powiedziałbym, wysoko uniesione, ale możemy też, jak by to powiedzieć, zacząć od podstaw i patrzeć na to, co ja robię, jak żyję i w jaki sposób ten patriotyzm realizuję w moim codziennym życiu. I podobnie jest z humanizmem, bo w praktyce można by powiedzieć, że oczywiście można głosić wielkie idee, można czasami nawet sobie wycierać nimi usta, ale takim papierkiem lakmusowym jest to, jaką mamy postawę względem siebie samego, drugiego człowieka i otaczającego nas świata. No bo w gruncie rzeczy, jak mówi Ewangelia, po owocach ich poznacie. Przede wszystkim humanizm, czyli być człowiekiem. No, żeby być człowiekiem, no to no nie jest tak, że się rodzimy i jakoś stoimy w miejscu. No, humanizm i bycie człowiekiem to jest coś, co nie jest statyczne, to jest coś, co zakłada po prostu nieustanny rozwój, a więc to jest coś po prostu potrzebnego, wręcz immanentnego w naszym życiu, bo jeżeli by spojrzeć na takie humanistyczne podejście do człowieka, no to jest to przede wszystkim świadomy i autonomiczny podmiot, który potrzebuje jakiegoś świata wartości, na którym konstruuje swoje życie i w nim się określa. I w duchu takiego humanistycznego podejścia człowiek po prostu jest wręcz, no można powiedzieć, powołany do nieustannego rozwoju, no bo nie da się nie stawiać pytań wobec wartości, które się przyjmuje. Oczywiście one są, jeżeli się potraktuje jako aksjomat, to na pewno są jakimś kierunkiem, który wyznacza drogę życia. Niemniej pytania, jak wiemy doskonale, nawet czytając Ewangelię, rodzą się każdego dnia i też dobrze, że się rodzą, bo im więcej pytań, tym więcej odpowiedzi szukamy i to też jest droga do rozwoju. To jest, można powiedzieć, że bycie człowiekiem i stawianie sobie pytań o te kwestie, które są dla nas fundamentalne, to jest pewnego rodzaju dbałość o swój dobrostan, w takim poczuciu realizacji no, tego, co z Izą Antosiewicz tutaj nazywamy talentami, ale też pasji, marzeń, tych przestrzeni życia, które są nam dane i które realizujemy w naszym powołaniu. Tylko, żeby to było możliwe, potrzebujemy no, tej klasycznej platońskiej czy arystotelesowskiej triady dobra, prawdy i piękna, którą zawsze tutaj podkreślamy i do której nawiązujemy w nocnych światłach. Ty, Bogdanie, jeszcze zawsze mówisz o tym sokratejskim sicie potrójnym, które też staramy się tutaj stosować. No i w gruncie rzeczy można powiedzieć, że od czasów tych klasycznych filozofów uznajemy to wszystko za podstawowy wyznacznik naszych ludzkich działań i to gdzieś mamy głęboko zakodowane. To jest tak trochę niczym słońce, które oświetla człowiekowi drogę i wyznacza kierunek postępowania w życiu, w poczuciu szacunku do siebie i do drugiego człowieka. Dlatego dzisiaj będziemy, można mówić, o czymś, co z jednej strony jest oczywiste, a z drugiej strony można by powiedzieć, że jest jakimś sekretem życia, który każdy powinien odkryć na swoją własną miarę. Coś, co według filozofów po prostu sprzyja rozwojowi osobistemu. A zaczniemy, proszę Państwa, od tego, co właściwie konstruuje wszystko, czyli od hierarchii wartości.
Mhm. Hierarchia wartości. Każdy człowiek powinien mieć w sobie jakąś hierarchię wartości, ale również namysł nad tym, jaka jest jego hierarchia wartości i tak naprawdę skąd to wynika. Bo człowieka odróżnia od świata zwierzęcego i powinno odróżniać choćby to właśnie, że jakąś hierarchię wartości ma. I ta hierarchia wartości zależy oczywiście od osoby, od kultury, w jakiej żyje i od światopoglądu. Czyli warto jest sobie zobaczyć, że ta hierarchia wartości jest tyleż w jakiś sposób uniwersalna, co jest też jakaś taka również unikatowa dla danego regionu, dla danej kultury i na to też trzeba zwrócić uwagę i też mieć szacunek do tego, że ona może różnie wyglądać w różnych społeczeństwach. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać, Pawle, do tego, co mówiłeś o tym człowieczeństwie, bo warto jest sobie zobaczyć, że człowiek to jest jedyna istota na świecie, w tym zwierzęcym świecie, która zapytała siebie, kim jestem, która zapytała siebie, dlaczego tu jestem i tak naprawdę, jaki jest sens mojego istnienia. I również to, że my mamy potrzebę posiadania hierarchii wartości, jest czymś, co odróżnia nas, wyróżnia nas ze świata zwierzącego. To, że właśnie my mamy potrzebę zastanawiania się nad sobą, nad swoim miejscem na świecie, to, że my chcemy być świadomi naszych emocji i myśli, bo jeżeli chodzi o emocje, to my dzielimy przeżywanie emocji z, przynajmniej z dużą częścią świata zwierzęcego, ale to my sami nazywamy sobie te emocje, to my sami my chcemy być świadomi po prostu. My, właśnie ta świadomość ludzka wyróżnia nas ze świata zwierzęcego. My też potrzebujemy sensu życia, my pytamy o sens życia. I ta hierarchia wartości jest dla nas też jakimś elementem sensu życia. My chcemy żyć według pewnych zasad, bo one nas określają. Określają nasze jestestwo, one mówią nam, kim my jesteśmy. Również ta hierarchia wartości pomaga nam rozumieć innych ludzi. Dlatego, że tak jak już na wstępie powiedziałeś, są pewne wartości, które współdzielimy. Więc jest dla nas oczywiste, że te wartości, one mają taki wymiar uniwersalny. Tak jak mówiłeś, na szczycie to są te wartości absolutne, prawda, dobro i piękno, ale również warto jest sobie zobaczyć, że my mamy też takie wartości, które są dla nas bardzo ważne, takie szczegółowe, można by powiedzieć, na przykład wartości duchowe. To, czy jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w jakąś religię, to jest jedno, ale też to nie zależy od tego, czy my jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wszyscy mamy wartości, potrzebę poszukiwania wartości duchowych. I to nie tylko jest wiara, to jest na przykład sens życia albo miłość bliźniego. Również mamy potrzebę poszukiwania wartości moralnych i bardzo różnie je sobie nazywamy. To też jest pole do dyskusji, to jest pole do rozmów, dlatego że moralność, jest wiele, jest w ogóle cała nauka o moralności, na przykład etyka, natomiast uczciwość, sprawiedliwość, różnie ludzie postrzegają i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby to było, żeby też to uwspólniać w jakiś sposób, również szacunek dla innych. Są ludzie, którzy w jakiś odmienny sposób traktują szacunek dla innych, na przykład uważają, że szacunek jednym grupom społecznym się należy, albo należy się szacunek mniejszy, albo większy na przykład. I tutaj myślę sobie, że jest duże pole do dyskusji. W hierarchii wartości mamy też bardzo często takie wartości społeczne. I to też jest jedna z takich wartości uniwersalnych, bo w wartościach społecznych jest na przykład rodzina, albo przyjaźń, wspólnota, wszyscy jesteśmy wspólnotowi i potrzebujemy wspólnoty, ale również to, co wspomniałeś, Paweł, w tej wspólnocie społecznej patriotyzm. Taki patriotyzm narodowy, można by powiedzieć, ale również patriotyzm lokalny. My bardzo potrzebujemy korzeni, musimy wiedzieć, kim my jesteśmy. To jest po prostu jakaś część naszej osobowości. W hierarchii wartości są też takie wartości, można by je nazwać ogólnie intelektualne. Czyli wartością dla nas jest wiedza. Chociaż coraz częściej powiedziałabym, że dzisiaj jest wielu ludzi, którzy uważają, że wiedza nie jest wartością. Że jeśli ktoś dąży do wiedzy, to może, nie wiem, marnuje czas. Mam takie poczucie, że mamy bardzo dużo takiej pseudowiedzy teraz w przestrzeni publicznej i bardzo dużo ludzi, którzy hołdują tej pseudowiedzy. Ale najogólniej taką wartością no, często jest mądrość, chociażby taka mądrość życiowa, można by powiedzieć. No i też dla wielu ludzi rozwój osobisty i kreatywność. O tym rozwoju osobistym mówi się na szczęście coraz więcej, dlatego że bardzo no dzisiaj myślę, że to z tego też wynika, że po prostu bardzo szybko następują różne przemiany społeczne, gospodarcze, również rozwój technologii, bo tak jak pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, to ten rozwój osobisty nie był tak istotny. Było takie poczucie, że człowiek rodzi się, rozwija się, chodzi do szkoły, uczy się czegoś i w pewnym momencie już się czegoś wyuczył, w pewnym momencie jest już mądry i więcej uczyć się nie musi.
Idzie do pracy, tak. Takiej czy innej.
Tak. I to było tak, że właściwie później to tylko w zasadzie czeka go powtarzalność i takie po prostu codzienne szare życie. Dzisiaj czasami, po pierwsze to jest konieczność, ten rozwój cały czas osobisty. Są ludzie, którzy zgłaszają, że już są tym czasami zmęczeni, czasami chcieliby po prostu nie musieć. Bo dzisiaj tak naprawdę to jest konieczność. To jest konieczność, żeby nadążać po prostu za rzeczywistością, która istnieje. Jeżeli chcemy być, również jest być cały czas radzący sobie w tym społeczeństwie, można by powiedzieć. Ale też, wiecie, są takie wartości, które można by określić wartościami praktycznymi, jak na przykład praca, albo sukces, poczucie bezpieczeństwa. I czasami tak naprawdę ten sukces, bo oczywiście mówimy o różnym, bo każdy ma inną miarę sukcesu, czasami to dążenie do sukcesu jest określane w taki sposób pejoratywny, że ktoś, no bo wiadomo jest, że też znowu trzeba karierowicz, tak. Dobrze powiedziałeś to. Bo zasadniczo nie chodzi też o sukces za wszelką cenę, ale również ta ambicja jest bardzo ważną wartością w życiu. I coś, co jeżeli dążymy do tego sukcesu, jesteśmy ambitni, to też dużą wartością dla nas wtedy jest taka dyscyplina. Dyscyplina praca, dyscyplina pracy. No i dobrze, jeżeli jest jeszcze etyka pracy.
Tak. Podsumuję trochę może to, co powiedziałaś, bo kiedy mówimy o hierarchii wartości, to ważne jest, żeby ta hierarchia ważności, wartości opierała się o ten właśnie o humanizm. No bo oczywiście, kiedy mówimy o tym, że każdy powinien mieć jakąś hierarchię wartości, no to łatwo sobie wyobrazić kogoś, kto zaraz powie, że dla niego hierarchia wartości to jest, jaką markę samochodu posiada, albo na przykład ile ma pieniędzy na koncie, tak? Albo jeszcze coś, albo coś, że coś umie zrobić, co inni nie potrafią. No. To, ale tutaj chodzi o to, żeby to były takie wartości, które no, humanistyczne, czyli no, powinno się to opierać na przykład na dobru, pięknie, to co mówiłeś wcześniej, Pawle, prawdzie, ale również empatii. I tu trzeba sobie też ułożyć w głowie, że ten nasz system wartości, który mamy, te nasze cele, które na podstawie tego systemu wartości obieramy, no bo one, ten system wartości ma nam pomóc iść w jakąś stronę, tak? To one nie mogą nikogo krzywdzić. A wręcz przeciwnie, bym nawet powiedział, że powinny być, nie wiem, czy dobrze powiem, pożyteczne społecznie. Że to jest coś takiego, co powinno nam prowadzić nas przez życie w taki sposób, żebyśmy nie robili, żeby nikomu nie stała się krzywda.
Czyli krótko mówiąc, działanie na rzecz dobra wspólnego.
Tak jest.
Proszę Państwa, dzisiaj w Nocnych Światłach zastanawiamy się nad tym, jak być humanistą w ramach cyklu na budowie relacji, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Jeżeli mówimy o tym sekrecie życia, jak powiedzieliśmy na wstępie, czyli o tej hierarchii wartości, no to tak rekapitulując to, co Beata z Bogdanem mówili przez ostatnie paręnaście minut, no to jest po prostu jedna z tych, można powiedzieć, zasad, która pozwala człowiekowi się rozwijać. No bo trudno się rozwijać, jeżeli nie ma się jakiegoś zasadniczego planu działania, czyli pewnej konstrukcji, na bazie której można to życie, trochę porównując to do powoju czy bluszcza, i on musi się po czymś wspinać. Więc jeżeli my mamy jakoś się wspinać w tym życiu, no to potrzebujemy tej budowli, tego szkieletu, konstrukcji, który będzie dla nas drogowskazem. Oczywiście drogowskazem w górę, czyli w kierunku rozwoju, jeżeli przyjmiemy tę perspektywę wertykalną. To jest coś, co nam podpowiada. Nawet jeżeli tego zapomnimy, ale mamy to gdzieś osadzone w środku, ukonstytuowane, to nam podpowie w takich ważnych, decydujących momentach to, co jest ważne i warte poświęcenia, a co jest mniej ważne i co można w życiu odsunąć na dalszy plan, z czego można zrezygnować. Za tydzień będziemy między innymi o tym mówić, bo już z Beatą i Bogdanem jesteśmy umówieni na taką rozmowę o budowaniu ojcowskiej więzi, dobrej ojcowskiej więzi z dziećmi. I to jest jedna, można powiedzieć, z tych ojcowskich zasad, która wymaga pewnego poświęcenia, żeby oddać siebie w dużej mierze swojemu potomstwu. Oczywiście nie mówiąc o żonie, o matce swoich dzieci, no bo to jest absolutny priorytet, ale jeżeli patrzymy na relacje w ogóle w szerszym kontekście, to znaczy nie tylko z dziećmi, ale w ogóle relacje z drugim człowiekiem, no to jest bardzo istotna rzecz. Po tym poznajemy to, co nazywamy przyjaźnią, miłością, zwróceniem się ku drugiemu człowiekowi, jeżeli jesteśmy wyjść poza siebie, czyli zrezygnować z jakiegoś dobra tylko i wyłącznie, które mi przyniesie korzyść, na rzecz tego dobra, które mogę dać drugiemu człowiekowi. Niekoniecznie wszystkim, niekoniecznie to musi być dobro wspólne dla całej wspólnoty, ale to jeżeli będzie dobre dla drugiego człowieka, a my zrezygnujemy z czegoś na jego rzecz, to już jest dużo. To już jest naprawdę dużo. To też jest coś dobro wspólne. To jest moje, bo komuś coś dałem, i jego, bo on coś dostał. To jest ta przestrzeń, która można powiedzieć w jakiś sposób, jeżeli tego nie mamy, to na pewno nie możemy mówić, że jest coś, co porządkuje naszą egzystencję. A więc jeżeli mówimy, że nasza egzystencja ma sens i ta troska o drugiego człowieka, o której będziemy za chwilę mówić, jest w nas wpisana, wkodowana, no to naprawdę możemy odnaleźć się w świecie przesyconym, jak doskonale wiemy, przeróżnymi rzeczami, wielką różnorodnością. Dzięki internetowi, dzięki mediom społecznościowym widzimy, jak świat jest różnorodny. Nie mieliśmy o tym wcześniej pojęcia. Jaka jest różnorodność, jaki pluralizm. Tym bardziej, że żyliśmy przez długie, długie dziesiątki lat w ustroju, który pluralizm i różnorodność rozjeżdżał walcem. Tak więc, proszę Państwa, ta hierarchia wartości to jest naprawdę podstawa i od niej zaczęliśmy dzisiaj, ale wracamy do Państwa za chwilę i będziemy kontynuować nasze wątki w rozmowie, która dzisiaj w ramach, jak wspomniałem, cyklu na budowie relacji poświęcona jest temu, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. O tym rozmawiam z Państwa i moimi gośćmi, ekspertami tego wieczora są mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Państwa jak zawsze zapraszam na Facebook, profil Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry to jest miejsce dla Państwa do współtworzenia programu, do komentowania, do dodawania swoich myśli, wątków, do zadawania pytań właśnie, bo te pytania przecież też rozwijają. A więc forum wymiany myśli czynne dla Państwa do godziny pierwszej przez cały czas trwania dzisiejszego wydania Nocnych Światów. Wracamy za chwilę po piosence. W ten wieczór poświęcony w Nocnych Światłach cyklowi na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi eksperci tego wieczora, a Facebook czeka na Państwa komentarze. Tam zapraszam, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Jeżeli mówimy o humanizmie, no to naprawdę trudno sobie w tym kontekście wyobrazić rozumienie tego słowa bez troski o drugiego człowieka, bez otwartości na jego potrzeby. I też poszedłbym nieco dalej. Bez otwartości na chęć zrozumienia tego odmiennego świata, jakim jest drugi człowiek. Niby wszyscy jesteśmy tacy sami, niby wszyscy jesteśmy podobni, ale nie ma bardziej nieprzewidywalnego czynnika w naszym życiu niż drugi człowiek. Dość powiedzieć, że nawet małżeństwa z kilkudziesięcioletnim stażem, to już możecie tutaj coś powiedzieć pewnie na ten temat, odnajdują siebie każdego dnia na nowo i poznają, a przecież no, są ze sobą w rodzinie na co dzień od długich, długich lat. Tak więc to jest, powiedziałbym, zasadniczy czynnik, który można powiedzieć chyba konstruuje w ogóle coś, co nazywamy humanizmem, bo no tak sięgając do takich trochę wyświechtanych powiedzeń, no to no nikt nie jest z nas samotną wyspą na środku oceanu. No ktoś inny powie, że jesteśmy stadni, że po prostu, no po prostu żyjemy w różnego rodzaju relacjach, krótko mówiąc. Codziennie zawieramy nowe znajomości, budujemy kolejne więzi i to wcale nie chodzi o tych tak zwanych przyjaciół, których mamy na Facebooku. Po prostu tworzymy różnego rodzaju wspólnoty. Czy w rodzinie, czy w to sąsiedztwo, czy narodowe, skoro już o patriotyzmie mówimy, czy lokalne wspólnoty, czy wspólnoty w pracy. Często mamy tych miejsc, w których pracujemy coraz więcej, bo takie są potrzeby czasów, no więc tych wspólnot takich pracy jest też pewnie niejednokrotnie parę w życiu. Tym bardziej, że zmieniamy miejsca, a na przykład relacje zostają, już nie mówiąc o szkole, czy wyższych uczelniach. Bez życzliwości. Bez jakiejś otwartości na drugiego człowieka, ale również bez życzliwości tych ludzi, którzy nam pomagają i na nas są otwarci i poczucia solidarności z tego wynikającego. Tutaj zrobię małą dygresję, no chociażby dlaczego ten największy ruch społeczny w naszej najnowszej historii nazywał się Solidarność. Prawda? No to jest pytanie otwarte. Każdy z Państwa może sobie odpowiedzieć. To chyba nie trzeba tutaj tego tłumaczyć. Ale to nie chodzi tylko o to, że w zagrożeniu takich kryzysów jak rok 80 czy jakichś zagrożeń, innych klęsk, ale naprawdę zwykłych, codziennych zmaganiach. Każdy, kto żyje, każdego dnia wie doskonale, ile go czeka wyzwań. Jedne są czasami ponad nasze siły, mimo że są jakoś codzienne, ale my nie jesteśmy codziennie tacy sami. Raz jesteśmy silniejsi, innym razem jesteśmy słabsi. No trudno sobie w każdym razie wyobrazić bez tej troski rozwój współczesnego człowieka, rozwój w kierunku tego, co właśnie nazywamy humanizmem.
Mhm. To prawda. Ta troska o drugiego człowieka to jest taka fundamentalna wartość i ta troska buduje silne relacje. Nie ma silnej relacji bez zaangażowania, bez troski. Jeżeli my troszczymy się o kogoś, to on automatycznie staje nam się bliski i my też jemu stajemy się bliscy. To jest coś, to jest taki coś, co cementuje relacje. I jeżeli ta troska występuje w społeczeństwie, to społeczeństwo staje się lepsze. I żeby było jasne, tu nie chodzi tylko o taką pomoc w trudnych chwilach, kiedy zdarza nam się, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w to, żeby komuś pomóc w chorobie czy w jakiejś trudnej sytuacji. Tu chodzi też o takie codzienne, można by powiedzieć, gesty dobroci. Tu chodzi o taką ludzką życzliwość. Takie zrozumienie, takie wsparcie, nawet dla obcych ludzi. Takie po prostu poczucie, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa i możemy kogoś albo wesprzeć, albo możemy komuś zaszkodzić. I w takiej trosce o drugiego człowieka dla mnie bardzo ważną taką wartością jest słuchanie. Czasami wystarczy kogoś wysłuchać i nic więcej nie potrzeba. A jednak my jako społeczeństwo mamy duży problem z tym, żeby słuchać. W dzisiejszym świecie jest więcej ludzi, którzy chcą mówić, niż tych, którzy chcą słuchać. Jesteśmy bardzo głośni i hałaśliwi i to słuchanie jest dla nas bardzo trudne. I taka właśnie pomoc w tych codziennych, drobnych sprawach, uważność na drugiego człowieka, powodująca, że gdzieś jesteśmy obok niego, ale jednak cały czas w takim poczuciu, że w razie czego możemy udzielić emocjonalnego wsparcia. Często sama obecność jest już emocjonalnym wsparciem. To po prostu, że ktoś jest. To też takie dawanie opieki, dawanie ochrony. I teraz nie o to chodzi, że mamy kogoś jakoś tak oprotezować, że tylko my się nim opiekujemy, bo w dobrej relacji jest tak, że ta opieka jest naprzemienna. Mówimy tutaj o dorosłych osobach, że ja mogę się zająć tobą w jakiejś sytuacji, mogę cię wesprzeć, ale czasem to ja jestem słaba, chora i czasem to ja potrzebuję.
Bo humanista to człowiek żyjący wśród innych ludzi, nawiązujący relacje, którego sensem życia jest życie wśród ludzi, wymiana myśli, wzajemna pomoc i współdziałanie. Bo jesteśmy gatunkiem stadnym, jak wcześniej Paweł zauważyłeś, i nie wolno nam stracić z oczu drugiego człowieka, jego potrzeb, jego sytuacji życiowej, jego możliwości, no bo jeśli ten nasz rozwój ma polegać na tym, że rozwijamy się jakby w tym społeczeństwie, również w ten sposób rozwijają się ludzie wokół nas, no to nie możemy zgubić kogoś po drodze, tak? Że on nie nadąża, na przykład więc został. I teraz ja tak sobie myślę, to taka myśl mi przyszła do głowy, że jeżeli nie masz nikogo wokół siebie, na kogo możesz liczyć i kto może liczyć na ciebie w każdej sytuacji, to jesteś naprawdę biednym człowiekiem. Samotnym, biednym człowiekiem. Bo tworząc relacje, trzeba pamiętać, że powinny im towarzyszyć empatia, uczciwość, prawda, solidarność, tak mówiłeś też, Pawle, zasada wzajemności. Tylko takie relacje dadzą wszystkim stronom poczucie bezpieczeństwa i będą stwarzały możliwość rozwoju. Bo to jest jakby niezbędne to i dlatego nie możemy ich zgubić po drodze.
Wiecie co, i tak jak mówimy o tym, że my potrzebujemy drugiego człowieka, to myślę sobie, że czasami fiksują się ludzie na tym, że nie ma tego kogoś, czyli tej więzi romantycznej. Ona jest bardzo ważna, ale więź można bliską nawiązać i troszczyć się o innych też ludzi bliskich, tam gdzie ta więź jest oparta na więzach rodzinnych, na przyjaźni, na poczuciu wspólnotowości. Po prostu my potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy tych silnych więzi, potrzebujemy troszczyć się o kogoś. Potrzebujemy, to jest taki fundament, można powiedzieć, moralny społeczeństwa. I po co nam tak naprawdę ta troska o drugiego człowieka? Paradoksalnie, kiedy my troszczymy się o kogoś i kiedy mamy poczucie, że ktoś może zająć się nami, może się zatroszczyć o nas, to redukuje bardzo stres nasz. Redukuje poczucie samotności. Bo nie, wiemy, że nie jesteśmy samotną wyspą po prostu. My wszyscy gdzieś potrzebujemy tego, żeby rozwijać troskę. I no, co robić, żeby to tak było? No, bardzo wielu ludzi, właśnie wszyscy, potrzebujemy takich ćwiczeń empatii. Bardzo potrzebują tego dzieci. często my dorośli, kiedy zaspokajamy wszystkie potrzeby dzieci, nie oczekując niczego w zamian, nie rozwijamy tej empatii. Podobnie w relacjach.
Wzajemności też nie.
Wzajemności nie rozwijamy. Podobnie w relacjach, na przykład jest potem czasami często osób dorosłych. Jest ktoś, kto mówi tylko proszę daj, ja chcę, ja potrzebuję, prawda, nie dając nic z siebie. To też jest całe pytanie tak naprawdę o to, jak powinna wyglądać zdrowa relacja. Relacja, w której ta troska jest obustronna, bo ona nie może być tylko jednostronna. Jednostronna troska jest w przypadku, kiedy opiekujemy się niemowlęciem. Nie możemy oczekiwać...
Albo kimś chorym w taki sposób, że on nie może po prostu nam tego oddać i właściwie jest jedynie biorcą, czyli ktoś, kto jest albo sędziwy, albo po prostu obłożnie chory.
Tak, czyli jest w podobnym stanie jak to niemowlę, można by powiedzieć prawie, że. Wiecie co, ale też bycie uważnym właśnie na drugiego człowieka, bycie uważnym na to, co on ma do powiedzenia, kim on jest. Nie tylko tego, że ja wiem lepiej, ja teraz tobie wszystko powiem. Też myślę sobie w tym obszarze bardzo ważne jest dla mnie okazywanie wdzięczności. My często na przykład... Kiedy mówimy, kiedy doświadczymy jakiegoś dobra, to mówimy na przykład tak zdawkowo dziękuję, ale też czasami w ogóle nie dziękujemy. Natomiast warto jest czasami powiedzieć, za co ci dziękuję, jakoś podkreślić to, no tak, żeby ten człowiek poczuł naprawdę się doceniony i żebyśmy my też mieli poczucie, że naprawdę mamy za co być wdzięczni.
Ale żebyśmy też zobaczyli, bo mówiłaś o tym takim, o takiej relacji, w której inna osoba jest jakby silniejsza, druga słabsza, tak? Że ta słabsza osoba też nam coś oferuje, tak? Też ma coś do zaoferowania, też dostajemy coś od niej, tak? I to też trzeba sobie to zobaczyć, że to nawet w takiej sytuacji, nawet pewnego rodzaju zależności, jak między dziećmi i rodzicami, to też to płynie, powinno płynąć w obie strony.
Tak, ale też to, co dostajemy, to dostajemy na przykład satysfakcję.
Poczucie
bycia przyzwoitym człowiekiem.
No właśnie. No, chociażby tak.
Mhm, to prawda. No i kiedy tej troski w naszym życiu nie ma, kiedy my nie okazujemy nikomu troski, no to warto jest zobaczyć sobie, że popadamy w samotność. Ale często jest tak na przykład, że wskutek takiej alienacji następuje u nas taka znieczulica społeczna, że gdzieś w pewnym momencie są ludzie, którzy mówią, ja nie potrzebuję ludzi, ludzie mnie wkurzają, bo oni tylko coś ode mnie chcą na przykład, to ja nie będę się z nikim zadawał, to przynajmniej nikt nie będzie nic ode mnie chciał, tylko że to jest po prostu taki miecz obosieczny. Ja mogę nie tworzyć więzi, ja mogę nie tworzyć relacji, mogę nikomu nic nie dawać, ale to ma cenę taką swoją właśnie, że będę wyalienowana i samotna. No i kiedy mamy taką postawę, no to następuje rozpad relacji. Ale co za tym idzie, i są na to badania, następuje często pogorszenie zdrowia i na przykład też zdrowia psychicznego.
No, zresztą z Anną Czyżewską bardzo często wracamy do wątku psychosomatyki, tak więc no nie da się tutaj trzymając się tego akurat fragmentu, który tutaj uwypukliłaś, Beato, nie da się tego pominąć, że rzeczywiście jeżeli człowiek nie idzie w stronę rozwoju, humanizmu, jeżeli się cofa, albo jeżeli go dotknęły jakieś ciężkie kryzysy, w których no on po prostu przeżywa dezintegrację, no to ma to wpływ na jego życie i zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. No z tym, że rzeczywiście akurat kryzysy bywają też znakomitym paliwem do odbicia się i do ekspandowania w stronę rozwoju. Profesor Dąbrowski zresztą o tym pisał w Dezintegracji pozytywnej. Niemniej jednak, no wiedzmy o tym, że jeżeli świadomie wybieramy na przykład takie życie, no to ono nigdzie nas nie zaprowadzi. Dzisiaj akurat w Brewiarzu czytałem ten fragment Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Bóg mówi przez Mojżesza do Izraela: kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, wybieraj jedną z dróg. Jeśli pójdziesz drogą błogosławieństwa, będziesz obfitował, jeśli pójdziesz drogą przekleństwa, na pewno zginiesz.
Tak. Tak, ja też tak to widzę, że to, ta potrzeba troski o drugiego człowieka wynika z naszej ludzkiej natury, z naszej natury społecznej. My potrzebujemy tworzyć silne więzi po to, żeby być zdrowi na ciele i na umyśle. Po prostu, bo to jest nasza natura. I teraz przeciwstawianie się naturze ma swoje konsekwencje. I myślę sobie o tym, że warto jest zwrócić uwagę na to, że często większą radość odczuwamy, kiedy my jesteśmy pomocni, kiedy mamy poczucie, że jesteśmy, mamy wtedy poczucie, że jesteśmy wartościowi, mamy poczucie, że mamy poczucie sensu, sensu działania, sensu istnienia. Znam bardzo wiele osób, które dużo bardziej wolą dawać prezenty, niż je otrzymywać na przykład. Że kiedy zobaczą uśmiech drugiego człowieka, to mają poczucie, jestem przyzwoitym człowiekiem, jestem w porządku gościem, prawda? I to jest coś bardzo ważnego, to jest takie potwierdzenie, ale wzmocnienie gdzieś naszych
postaw. Przy okazji tego rodzaju postawę życiową przekazujesz następnym pokoleniom, bo twoje dzieci obserwują takie czy inne zachowania rodziców. Nie wiem, ich jakąś aktywność taką w jakiejś społecznej grupie, powiedzmy, czy właśnie pomaganie innym, no to no i oni też są skłonni do takich zachowań wtedy.
Tak, to prawda. Tak się uśmiecham, bo dzisiaj wysiadałam rano z autobusu, jeszcze było ciemno i w pewnym momencie ja wstawałam i ustąpiłam w ten sposób miejsca pani, która sobie usiadła, i kiedy ja wysiadałam, ta pani patrzyła na mnie tak przenikliwie i ja też na nią spojrzałam i uśmiechnęłyśmy się do siebie. Nie znam kobiety, ale to było takie ludzkie i takie miłe. Taka chwila życzliwości. I ja myślę sobie właśnie, że jeżeli myślimy o tym takiej trosce o drugiego człowieka, to właśnie to czasami takie chwile życzliwości, takie jest ci trudno, jeśli to jest jakaś bliska relacja, to ja ciebie chociażby przytulę na chwilę.
Albo chociażby na drodze widzisz, że ktoś gdzieś próbuje skręcić, na przykład, czy włączyć się do ruchu, czy go nie wpuścić z uśmiechem na ustach, tak?
Tak, tak. To są takie czasami drobne troski.
Ale tego właśnie wieczora w Nocnych Światłach w ramach cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę, że w gruncie rzeczy naprawdę nie mówimy o niczym niezwykłym. O niczym, co by wykraczało poza jakoś nasze rozumienie rzeczywistości i nasze potrzeby. Potrzeby relacyjne, zarówno te, w których jesteśmy biorcą, jak i te, w których jesteśmy dawcą. Więc jeżeli ktoś tutaj oczekuje, że my odkryjemy prawo rządzące wszechświatem i je tutaj wyłożymy, to nie jest ta przestrzeń. To raczej proszę zgłębiać dzieła Einsteina. My mówimy o rzeczach dużo głębszych niż Einstein, mianowicie o człowieku i o tym, jak on jest złożony, ale zarazem jak bardzo proste prawa rządzą tym, co oznacza być człowiekiem, być humanistą. Tego wieczora Beata i Bogdan Janowcy są z nami, mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Wracamy do Państwa za chwilę. Zapraszam na Facebook profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Dzisiaj w Nocnych Światłach wieczorem do godziny pierwszej w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Nasi eksperci, Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo zaproszeni jesteście na Facebook, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Nieco ponad miesiąc temu z Anną Hazuką rozmawialiśmy tutaj w Nocnych Światłach o tym, co to znaczy być szczęśliwym, jak być szczęśliwym. Wydaje się to trywialne pytanie, ale wcale nie jest tak proste na to odpowiedzieć, bo sięgaliśmy tutaj po badania Martina Seligmana, słynnego amerykańskiego psychologa, i jego taką skalę, którą on określił PERMA+, z której wynikało mianowicie co? I pozwolę sobie wrócić do tego. Na moment nie będę rozwijał wątków, ale ten jeden, że w gruncie rzeczy trudno mówić o tym, żeby być szczęśliwym, poza jedynym wypadkiem, który człowiekowi konstruuje taką ścieżkę do szczęścia. Mianowicie to jest poczucie sensu tego, co się robi. I jakiś cel. I ten cel, jeżeli on jest tylko i wyłącznie, no nazwijmy to po prostu najprostszym językiem, egoistyczny, to on szczęścia nigdy nie zapewni. To są chwilowe jakieś takie błyski, które mogą się wydawać szczęściem, ale de facto nim nie są, bo szczęście jest, to jest coś trwałego. To nie jest tak, jak śpiewał zespół Dżem, że w życiu piękne są tylko chwile. No owszem, może tak, ale jeżeli mówimy o szczęściu, to jest coś takiego w rozumieniu Martina Seligmana, co jest czymś stałym i trwałym bez względu na nasze emocje, na nasze odczuwanie rzeczywistości. Dlatego w tą całą filozofię, w którą włożył, bardzo istotnie zarysował te relacje związane z wychodzeniem poza siebie, czyli na rzecz drugiego człowieka. Czyli właściwie można powiedzieć, że poczuciem sensu, które możemy nazwać jako elementem takim zasadniczym, budującym humanizm na podstawie tego, co już tutaj omówiliśmy, czyli na podbudowie hierarchii wartości i tej troski o drugiego człowieka, to jest to, co nazywamy współdziałaniem. Z Izą Antosiewicz często, kiedy mówimy o talentach według badań Instytutu Gallupa, no to współdziałanie podkreślamy. To współdziałanie, czyli bycie z innymi w poczuciu realizacji tych wspólnych celów. Ta wspólnota nam się dzisiaj ewidentnie rysuje cały czas od początku naszej rozmowy, bo to dobro wspólne jest absolutnie niezbywalne, jeżeli mówimy o humanizmie. No wydaje się, że dla zrozumienia tego neohumanizmu wieku 21 wieku, no to nie da się tego wyrugować. Po prostu to jest absolutnie immanentne, by powiedziałbym, zrośnięte z tym terminem humanizm. Czyli tak, no razem zamieszkujemy tę ziemię, tę kulturę ludzką tworzymy, razem pracujemy, razem działamy, razem kochamy, rozumiemy się jako ludzie w zasadniczych kwestiach, przy wszystkich różnicach, które nas dzielą, ale wszędzie na całym świecie, proszę spojrzeć, tworzymy rodzinę, budujemy kręgi znajomych, mamy przyjaźnie. Dlatego to poczucie solidarności i możliwości polegania na sobie nawzajem jest niezwykle istotne. Są kraje dalekowschodnie, no wczoraj chociażby z Marcinem tutaj rozmawialiśmy o Japonii i mówił przecież, mówię o, przepraszam, Marcinie Bruczkowskim, pisarzu i muzyku, autorze książki Bezsenność w Tokio, mówił przecież, podkreślał to, że jak istotna jest ta wspólnota działania w tych dalekowschodnich azjatyckich kulturach, Japonia, Korea, Wietnam, Tajlandia, Laos, Myanmar. To wszystko są kraje, gdzie ta filozofia wspólnego działania jest, można powiedzieć, bardziej nawet zarysowana niż jednak, co by nie mówić, w tym zatomizowanym społeczeństwie zachodnim. No bo jednak spójrzmy na przykład na takie rzeczywistości jak korporacja, prawda? Czy firma, nawet nie musi być jakaś wielka korporacja, może być miała firma. No, to są bardzo istotne sprawy na drodze do wspólnego sukcesu. No, jeżeli trzymać się już tylko spraw takich gospodarczych, zawodowych, firmowych, bo człowiek skupiony tylko i wyłącznie na własnych planach i osiągnięciach, no po prostu jest skazany na alienację. Może być najlepszym menadżerem, no i co z tego? No ale jeżeli nie będzie potrafił pracować w zespole, to ten zespół się rozleci, jeżeli nie będzie człowiekiem. Jeżeli będzie katem dla swoich ludzi, to nie będzie chciał z nim pracować. To po prostu on nie osiągnie tego celu bez zespołu, jako jedna osoba. Tak więc humanizm jest nie dość, że obecny w dziejach świata, nawet zanim został tak nazwany, to jednak patrzmy też na niego z punktu widzenia nas, ludzi żyjących w XXI wieku. To wszystko, co jest poczuciem sensu i takim ukierunkowaniem na drugiego człowieka, to nie jest coś, co nagle odkrywamy w tym XXI wieku, ale musimy w pewien sposób na nowo zdefiniować.
Ale podobało mi się to, że nawiązałeś właśnie do krajów azjatyckich, bo to, co mnie urzeka tam, to na przykład to, że tam wstyd jest być człowiekiem społecznie nieużytecznym. Gdyby ktoś nie oglądał się na innych, gdyby ktoś torpedował działania społeczności, byłby wyrzutkiem. Natomiast warto jest zobaczyć, że w w tym zatomizowanym, jak powiedziałeś, zachodnim świecie, bardzo często bycie człowiekiem nieużytecznym społecznie jest podnoszone do takiej rangi bycia indywidualistą, bycia jakimś niezależnym, bycia jakimś, komu nie zależy. I tutaj ja myślę sobie, że gdzieś no jest to jakiś błąd, dlatego że nawet jeżeli ktoś na kogoś takiego pozuje, to nie ma takich ludzi, którzy nie potrzebują społeczeństwa. Wszyscy potrzebujemy społeczeństwa, wszyscy potrzebujemy społeczności jakiejś.
No, wspólnoty, krótko mówiąc.
Wspólnoty, dokładnie, dokładnie. I no, człowiek, bo człowiek jest taką istotą, która nie tylko potrzebuje zaspokoić potrzeby organiczne. Nie jesteśmy amebą, która po prostu żyje i nie zastanawia się, po co żyje, i ona nie szuka poczucia sensu. Ona nie myśli, dlaczego ja tutaj jestem, co ja mogę zrobić z tym życiem. Natomiast my sobie to pytanie zadajemy, po co ja żyję. I to poczucie sensu wynika też właśnie bardzo często z relacji z innymi. Z takiej potrzeby osiągnięć, potrzeby rozwoju. To też ta potrzeba osiągnięć tak naprawdę jest też w jakimś kontekście. Ona jest w kontekście społecznym, potrzeba właśnie osiągnięć, czy potrzeba rozwoju. My też potrzebujemy przynależeć do czegoś większego. Identyfikować się z rodziną, z jakąś społecznością lokalną, z jakąś społecznością pracową na przykład. To nas bardzo określa. My się bardzo często przeglądamy w oczach innych ludzi. Ja wewnętrznie zastanawiam się nad tym, kim ja jestem, ale ja dostaję również informację zwrotną od ludzi, którzy mnie otaczają. I to jest bardzo ważny element gdzieś naszej takiej tożsamości, można by powiedzieć. No właśnie, ta przynależność do czegoś większego to jest miłość, rodzina albo przyjaźń właśnie. I teraz to jest bardzo ważne, że kiedy my mamy poczucie, że jest u nas jakiś sens życia, że my czujemy, że to życie nasze ma sens, to człowiek ma wtedy motywację, ma poczucie spełnienia, ma poczucie takie, że ma taki napęd do życia, można by powiedzieć. Natomiast gdy brakuje nam tego poczucia sensu, no to wtedy po prostu pojawia się pustka. No i tu jest taki następny problem, że no właśnie czasami można by powiedzieć, że my gubimy to poczucie sensu. I to, co jest bardzo ważne, to poczucie sensu nie jest dane raz na zawsze. Jeżeli znajdziemy to poczucie sensu w życiu, to może być taka historia, że na przykład zgubimy to poczucie sensu. Jeżeli na przykład poczuciem sensu jest dla nas relacja z jakąś bliską osobą, a ta osoba odchodzi. Jeżeli poczucie sensu na przykład jest dla nas nasz rozwój, nasza praca zawodowa na przykład i to nam się gdzieś nagle urywa. Czasami są takie sytuacje, że my musimy poszukać tego sensu. No i trzeba po prostu czasami na nowo odkryć. Na nowo trzeba odkryć to, co jest sensem w tym momencie mojego życia.
Wszystko prawda. Z tym się nie sposób nie zgodzić, więc nie wiem, co mam dodać do tego.
No dobrze, to jeszcze powiem tak, że to poczucie sensu tak naprawdę też, zobaczcie, dlaczego też na nowo trzeba je czasami odkryć, bo to poczucie sensu zależy często nie tylko od naszej sytuacji, ale na przykład od naszego wieku. My się zmieniamy, relacje się zmieniają, sytuacje się zmieniają, no i jednak to poczucie sensu gdzieś cały czas musimy odkrywać na nowo. No i teraz poczuciem sensu właśnie, co może być, nie? No to właśnie...
Na przykład pożyteczność, tak kiedy pisałem sobie konspekcik taki na dzisiaj, to tak mi wyszło z tego wszystkiego, że sensem życia, moim zdaniem, oczywiście jest rozwój i pożyteczność. Czyli ja muszę się rozwijać i jakby być pożyteczny dla innych w związku z tym. Ale żeby tak się stało, to muszę się w kółko rozwijać.
Ale też zobacz, to bardzo zależy od ludzi, tak? Bo właśnie mówisz, te relacje międzyludzkie, prawda? ale właśnie dla bardzo wielu ludzi rozwój osobisty. Są ludzie, którzy potrafią się w tym naprawdę zatracić i mają wielką przyjemność z tego, że odkrywają, że uczą się.
No tak, to jest istotna sprawa, żeby nie traktować rozwoju jako rzeczy, która jest wartością samą w sobie. Żeby to nie był rozwój dla rozwoju, bo to nie prowadzi do drugiego człowieka, tylko do tego, że ktoś może chcieć stać się idealnym, zjeść, jak to się mówi, wszystkie rozumy i posiąść wszystkie umiejętności. Tylko jeżeli one nie będą praktykowane, no to po prostu właściwie trudno nawet mówić, nie ulegną atrofii, ale po prostu nie będzie ich, nie będą realizowane, krótko mówiąc. Więc teoria to nie jest praktyka, bo jeżeli mówimy o humanizmie, no to no tutaj już padło takie zdanie, że on jest obecny właściwie w dziejach świata w każdej epoce historycznej, na każdym etapie rozwoju ludzkości i zawsze pokazywał, że tym, że istotne jest po prostu posiadanie poczucia sensu, jakiegoś celu działania, no ale wiadomo, że działanie tylko i wyłącznie dla działania nie przynosiło jakiegoś efektu. To wiadomo, że zawsze każde działanie było ukierunkowane na człowieka, więc jeżeli nie ma tego pierwiastka ludzkiego w działaniu, to prędzej czy później powstanie kolos na glinianych nogach, nawet jeżeli to będzie największe dzieło, najwspanialsze. Ono prędzej czy później stanie się czymś, co jest jakimś pomnikiem bez sensu. No na przykład dzisiaj widzimy, jak wiele jakichś przeróżnych problemów, które mamy, mniejszych lub większych, no, jakichś chorób cywilizacyjnych, czy jakichś tragedii ludzkich, zbiorowych, czy pojedynczych osób, rodzi się naprawdę z jakiegoś braku czy utraty poczucia sensu w życiu, bo przecież są takie kraje, gdzie powstały ministerstwa do spraw samotności, prawda? No ta samotność, poczucie opuszczenia, odrzucenia, jakiejś dysfunkcji społecznej, czy nawet, jak tutaj Beato mówiłaś, pewnej eliminacji, mówiąc o takich osobach, które są wypychane poza społeczność i to nie z tego powodu, że są źle w nim postrzegane ze względu na nieużyteczność, ale raczej w to, że one są niewidziane dobrze, nie są dobrze widziane, przepraszam, w takiej grupie, która chciałaby być dobra, wspaniała, piękna, tylko pytanie, czy jeżeli ktoś jest słabszy i potrzebuje pomocy, to nie jest właśnie być dobrym, wspaniałym i pięknym, kiedy mu się pomoże, a nie wyrzuci się go poza nawias funkcjonowania jakiejś grupy, prawda, tej wspólnoty, która taka jest piękna i wspaniała. No, ale pamiętajmy o tym, że jednak człowiek jest zdolny do tego, żeby wyrządzić krzywdę i to jest również coś, z czym musimy walczyć. Można uczynić krzywdę sobie, można uczynić krzywdę drugiemu i to, jeżeli się polega wyłącznie na sobie, bez zaufania względem innych, bez współpracy, bez otwarcia się na drugiego człowieka, bez weryfikacji. Mówiłaś tutaj, jak bardzo istotną kwestią jest wiedza. Wiedza jest przejmowana przez tradycje i zasoby społeczne i jednostkowe i jeżeli ich nie przyjmujemy, to po prostu się nie rozwijamy. Jeżeli byśmy wzrastali w jakiejś komórce, znaczy nie przejęlibyśmy tego wszystkiego, co jest jakimś kapitałem społecznym, nawet chociażby naszej najbliższej rodziny. Jeżeli wypieramy z jakiejś ze świadomości czy z naszego życia potrzebę relacyjności z otraczającym nas światem, no to prędzej czy później zostaniemy w pustce. No taka to wizja, może niespecjalnie ciekawa, ale chciałem tutaj zarysować, że to poczucie sensu jest naprawdę niezwykle istotne. Jeżeli go nie ma, to faktycznie człowiek istnieje, jakieś funkcjonuje w jakiejś pustce i to wcale nie jest jakaś ta pustka, która jest ideałem joginów w buddyzmie dzen. Chociaż też mam duże wątpliwości, czy podążanie ku pustce to jest naprawdę sens istoty ludzkiej. Ja wiem, że można się wyciszyć, ale jakoś funkcjonując w antropologii chrześcijańskiej, naprawdę jestem za Bogiem, który jest wspólnotą, a nie pustką. Że Bogiem, który jest miłością, który stwarza człowieka, który daje człowiekowi właśnie to, co nazywamy humanizmem, jakoś zdolność do miłości bliźniego. No, o tym w gruncie rzeczy mówimy, tylko nie językiem religijnym dzisiaj. Bo proszę Państwa, tego wieczora w Nocnych Światłach w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Beata i Bogdan Janowscy, nasi eksperci tego wieczora, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Półmetek Nocnych Świateł nam pęknął przed momentem. Tak więc wracamy do Państwa po krótkiej piosence na dalszy ciąg już z nową datą. Od 8 minut mamy piątek, 31 stycznia. Kończy nam się miesiąc i za mniej więcej niespełna godzinę, kiedy Nocne Światła, to wydanie, dobiegną końca, również zakończy się pierwsza połowa tego 12 sezonu Nocnych Światła, więc jak już na początku mówiłem, będziemy odliczać wstecznie do końca sezonu, czyli do końca czerwca. Tak więc nie wiadomo, kiedy te pół roku, te pięć miesięcy tego sezonu Nocnych Światła minęło. A my w tym 1838 wydaniu od ponad godziny rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Nasi goście, ekspertami tego wieczora są mediatorzy i pedagodzy z Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. I Państwo też mile widziani jesteście i zaproszeni na Facebook, tam na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry jest na to miejsce. No tutaj Karol zwraca uwagę, że jakość głosu dzisiaj jest nie za dobra. No takie mamy niestety połączenie z Beatą i Bogdanem. Więc mam nadzieję, że to się poprawi. Coś tutaj w przerwie robiliśmy, żeby poprawić tą jakość dźwięku. Tak więc mam nadzieję, że Państwo będą mieli okazję za chwilę lepiej słyszeć, no ale cóż, no tutaj jesteśmy bezradni, nie leży to po stronie techniki radiowej, tylko techniki łączeń internetowych, więc tutaj na to wpływu niestety bezpośredniego nie mamy. Ines napisała do nas: aby być humanistą i zacząć się rozwijać, wydaje mi się, że warto zacząć być sobą, zacząć zdejmować maski i mechanizmy obronne, zwykłym człowiekiem podejmującym wysiłek i ryzyko otwarcia się na innych pomimo porażek i zranień, przekraczanie ich i widzieć pomimo to dobro w innych. No to są piękne słowa, Ines. To jest w gruncie rzeczy bardzo prosta, choć niestety niełatwa w realizacji recepta na to, jak być humanistą właśnie takim na poziomie podstawowym, bez zadęcia, bez trąbienia przed sobą, bez noszenia transparentów: jestem humanistą. Po prostu być człowiekiem, fakt. To jest prawda. Ines zresztą pisze dalej: pięknie brzmi być humanistą, tylko ta zasada staje się coraz bardziej odległa ludziom w naszych zachodnich społeczeństwach, gdzie coraz częściej darmowy uśmiech dla kogoś bywa odczytywany wieloznacznie. Najgorsze jest niedowierzanie drugiego człowieka, że jest on jeszcze darmowy i że nic się nie chce w zamian i że ten uśmiech pozostaje życzliwym ludzkim uśmiechem bez podtekstu. Chanson posła: każdy tylko dla siebie, to zasada wszechobecna. Sąsiad nie mówi nawet dzień dobry sąsiadowi. Jedyny moment, gdy zastuka do sąsiada, to wtedy, gdy jest wielka awaria lub pękła rura w bloku lub się pali. No tak, Ines pisze do nas z Francji, tak więc no, te doświadczenia, myślę, są na tyle uniwersalne, że możemy także zaobserwować nie tylko nad Sekwaną, ale również w kraju między Bugiem a Odrą, Bałtykiem a Tatrami. No cóż, niestety, no, jesteśmy w tej cywilizacji, która nam no, odpływa niestety. Co by nie mówić, która zbudowana jest na humanizmie. Jest zbudowana. To musimy to bez dwóch zdań potwierdzić, że rzeczywiście humanizm narodził się w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej. Ale, co paradoksalne, widzimy, że niestety coraz dalej od tego dryfuje, mimo że sztandarami sobie usta wyciera. Agnieszka dodaje: temat super ważny i ciekawy, a do tego w dobrym towarzystwie. Ja dzisiaj w tak kiepskiej formie. Może jednak uda się dotrwać. Oby. No liczymy na to, Agnieszka, że jesteś z nami. Co do tematu, według mnie jedną z zasad jest szacunek zarówno względem siebie, jak i innych. To jest też bardzo piękna myśl i warto o tym pamiętać, że bez szacunku dla drugiego człowieka, bez tego, co nazywam jakimś osądem, bo osąd zawsze redukuje drugiego człowieka do tego, jakie mamy wyobrażenie na jego temat, a nasze wyobrażenie najczęściej mija się z prawdą, bo człowiek jest na tyle istotą złożoną, chociażby, no, jeżeli ktoś tam powie: słuchaj, ty jesteś taki czy siaki, czy rzeczywiście tacy jesteśmy? Może jesteśmy też tacy, ale czy tylko tacy? No nie. Nie, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Proszę Państwa, kolejna rzecz, którą właśnie w związku z tym chcemy teraz poruszyć w naszej dzisiejszej dyskusji, to jest to, że bez właśnie miejsca na dialog rodzą się osądy. Za osądem rodzą się coraz trudniejsze i coraz gorsze rzeczy, które potrafią skończyć się naprawdę hekatombą. Jeżeli osądzimy jakąś społeczność, jakąś grupę, jakiegoś człowieka, to łatwo nam osądzić potem całą nację, jak to chociażby miało miejsce w nazizmie, który doprowadził do Holokaustu. Wyparcie potrzeby relacji z innymi ludźmi to jest też na takim poziomie podstawowym, jednostkowym, no bardzo prosta droga do zagubienia się. Na dalszym etapie do autodestrukcji. Ludzie, którzy wypadają z jakiejś grupy, no naprawdę potrafią sami się zniszczyć, nawet nie wiedząc kiedy. Dlatego chcę zwrócić uwagę na taki aspekt, o którym wspomniałem na samym początku, ale teraz chcę do niego wrócić, bo postawa humanistyczna przypomina nam, że ratunek możemy odnaleźć właśnie w drugim człowieku. Że owszem, wychodzimy poza siebie, ale pamiętajmy, że są sytuacje, w których my też potrzebujemy pomocy i umieć czerpać i prosić o tę pomoc i przyjmować ją, to jest też humanizm. To jest też postawa humanistyczna, autohumanistyczna, byśmy powiedzieli, wobec siebie. Bo oczywiście budowanie tego, takiej hierarchii wartości, która ukierunkowuje nas na drugiego człowieka, to jest jedno, ale odmawianie sobie pomocy z tego powodu, że ja jestem tylko dla innych, no to może wcale nie być humanizm, tylko pycha. A jak dobrze wiemy, pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Więc humanizm też często potrafi nam pomóc, wesprzeć w kryzysie i towarzyszyć w trudnych chwilach, to znaczy po prostu pozwolić na to, żeby osoby, które są w nas, w jakiejś szeroko pojętej wspólnocie, jeśli chodzi o rozumienie tego, co jest wspólnotą, pozwala nam na to, żeby, jak już tutaj padło, pozwolić sobie pomóc. No, lekarz to też jest wspólnota. Zresztą Księga Mądrości Syracha mówi o tym, że lekarz jest darem od Boga. W związku z tym z lekarza też trzeba korzystać. Lekarzem może być drugi człowiek, lekarzem może być przyjaciel, lekarzem może być mąż, żona, dziecko, ojciec, matka, może być ktokolwiek z naszej społeczności, który nam poda rękę. Po prostu, kiedy będziemy w trudnej chwili. I dzięki rozmowie, nawet zwykłej rozmowie, która może mieć walor terapeutyczny, chociażby dlatego, że po prostu rozmawiamy tylko i wyłącznie, możemy zacząć wychodzić z własnej kryjówki. Możemy usłyszeć to, na co Beato zwróciłaś dużą uwagę. Możemy usłyszeć drugiego człowieka, który ma podobne doświadczenia i przez to przestajemy demonizować nasze własne doświadczenia wewnętrzne i widzimy, że to nie jest jakiś mój, jakaś straszna cecha, tylko wielu ludzi, podobnie jak ja, boryka się z pewnym problemem, który w tym momencie zostaje sprowadzony do odpowiedniej perspektywy i okazuje się, że ktoś znalazł na to rozwiązanie, to i ja może znajdę i naprawdę to bardzo pomaga w życiu, burzy mury, które sami zbudowaliśmy i otwiera przestrzeń do współżycia z innymi ludźmi. Także ten dialog, to miejsce na spotkanie z drugim człowiekiem jest nadal istotne, bo jeżeli mówimy o humanizmie, jeżeli mówimy o wychodzeniu do drugiego człowieka, no to nie da się kogoś uszczęśliwić na siłę. Trzeba wiedzieć, co ten człowiek potrzebuje, co jest mu potrzebne, w jaki sposób możemy mu pomóc. Jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś chce cię uszczęśliwić na siłę, to ucieka jak najszybciej i najdalej od niego. Ale zapytajmy po prostu, jak mogę ci pomóc, czym mogę ci pomóc, prawda? Albo czy, jeżeli ktoś pyta, czy ja mogę, czy potrzebujesz jakiejś pomocy, bo ktoś widzi na przykład, że jesteśmy słabi, że z czymś sobie nie radzimy, no to po prostu poprośmy. Wielu ludzi ma z tym naprawdę problem. Ale uwierzcie mi, ja też musiałem się tego uczyć. Jako Zosia Samosia, Paweł Samoś, musiałem się tego uczyć w długie lata i zobaczyłem, że to jest naprawdę coś, co zdejmuje z barków niesamowite napięcie i ciężary. Umiejętność poproszenia o pomoc albo odpowiedzenia na to, kiedy ktoś chce nam pomóc, przyjąć tę pomoc i pozwolić sobie na to.
Albo zwyczajnie, kiedy jesteśmy słabsi, nie silenie się na to, żeby udawać, że tak nie jest. Żeby po prostu powiedzieć, że tak, nie daje rady. I to myślę sobie, że też jest czymś, co gdzieś uwalnia człowieka od potrzeby bycia zawsze perfekcyjnym, doskonałym, samowystarczającym i takim, który wszystkim imponuje wokoło. Paweł, zacząłeś mówić o tym, że bardzo ważna jest rozmowa. Zgadza się, bo bez rozmowy my nie jesteśmy w stanie nawiązać relacji, po to jest język. Język wykształcił się dlatego, że żyjemy w społeczeństwie, wykształcił się dlatego, żebyśmy mogli się porozumiewać między sobą. To, co jest bardzo ważne, to to, że dzięki niemu możemy właśnie dzielić się tymi myślami, które w nas są, bo my przecież nie mamy na czole napisane, co myślimy. Możemy budować głębsze relacje, możemy też rozwiązywać konflikty. I to jest bardzo ważne, że jeżeli w relacji nie ma miejsca na dialog, to ta relacja umiera. Dialog jest nieodzowną częścią relacji. I kiedy tak naprawdę on może być dobry? Kiedy to może być dobry dialog? Bo jak wiemy, każda rozmowa może być dobrą rozmową i może być złą rozmową. Może być rozmową, która uczy nas coś o drugim człowieku, która nas zbliża do niego, lub może być rozmową, która rani, która dzieli, która powoduje, że więcej nie chcemy z tym człowiekiem rozmawiać. Najważniejsze jest to, że musi być otwartość na drugiego człowieka. Jeśli nie mamy takiej otwartości, która polega na akceptacji człowieka, nawet jeżeli on ma na przykład odmienne poglądy niż my. Czyli ja akceptuję ciebie jako ciebie, jako człowieka, jestem ciebie ciekawa jako człowieka, chcę usłyszeć, co masz do powiedzenia, chcę powiedzieć, że ja mam inne poglądy, ale ja akceptuję to, że ty, człowieku, jesteś taki, a nie inny. I to jest często bardzo trudne, dlatego że często myślimy sobie tak, że jeżeli ktoś ma inne poglądy niż ja, to znaczy, że mi ubliża. Że to jest zawsze takie zero-jedynkowe. Że jeżeli ktoś myśli inaczej, to znaczy, że myśli, że ja jestem głupi. Myślę sobie, że to jest absolutnie błędne myślenie, dlatego że bardzo trudno jest, żebyśmy wszyscy myśleli tak samo, a jednak nie musimy się nie lubić, dlatego że ktoś myśli inaczej. No i taką pochodną tego, można by powiedzieć, jest wzajemny szacunek. Bo jeżeli ja nie czuję szacunku, to ja nie jestem gotowa na dialog z drugim człowiekiem. To jest absolutna podstawa. Ta rozmowa musi odbywać się w szacunku do twojego człowieczeństwa, do tego, kim ty jesteś. Podobnie jak na przykład też często nie doceniamy tego, że dobra rozmowa, ona zawsze musi być w atmosferze spokoju prowadzona. Bo zobaczmy sobie, co się dzieje, kiedy jest duże napięcie, kiedy są emocje i kiedy są padają ciężkie słowa, kiedy jest na przykład krzyk albo podniesiony ton, to natychmiast ludzie zaczynają się bronić. To ta rozmowa nie jest dobrą rozmową. To nie jest, tam nie ma miejsca na dialog po prostu. Czyli pytanie jest takie tak naprawdę, czy my chcemy być ludźmi dialogu. No i też takie dla mnie zasadnicze zawsze pytanie, czy ja chcę naprawdę usłyszeć perspektywę tego człowieka, czy ja chcę usłyszeć to, co ja myślę. Czy ja naprawdę jestem gotowa na perspektywę drugiego człowieka.
Ale tutaj się robi istotne to, że ten dialog, ten kontakt z drugim człowiekiem jest dla nas swego rodzaju zwierciadłem, lustrem, bo jeśli on pozna moje poglądy jakieś tam, powiedzmy, czy mój sposób patrzenia na świat, a ja jego, no to ja nie, to nie znaczy, że ja muszę zmienić na taki sam pogląd, jak on ma, ale mogę to przemyśleć, tak? I w drugą stronę, w obie strony to działa, bo
mało tego, mogę się dowiedzieć, co ja myślę dzięki temu,
właśnie,
że usłyszę.
Właśnie, chciałem powiedzieć, że tak naprawdę czasami mamy taką litwę myśli w głowie, że dopiero moment, w którym wypowiadamy jakąś kwestię, opowiadamy o czymś, konkretyzuje nam to, co my myślimy i co uważamy na jakiś temat. Dlatego uważam, że w ogóle dialog to jest takie miejsce do miejsce, taka przestrzeń, no tak może łatwiej powiedzieć, do tego humanizmu, tak? Że to jest takie miejsce, w którym możemy się spotkać, bo ja mogę być otwarty, gotowy, tak, na rozmowę z drugim człowiekiem, jeżeli jestem otwarty i gotowy, no to i mało tego jeszcze być może nawet gotowy do niesienia pomocy. Czy nie wiem, no wiecie o co chodzi. To jest to wtedy no, to ma sens. No, to jest to nasze człowieczeństwo. No, tak, to trudno mi to ubrać w słowa właśnie, chcę powiedzieć. Ale myślę, że sens udało mi się wypowiedzieć.
Znaczy, chcę też powiedzieć, że jeżeli jesteśmy ludźmi dialogu, to jesteśmy kimś, kto buduje lepsze relacje społeczne.
Ale też i siebie samego buduje, bo też na podstawie tego dialogu też jakby mogę zweryfikować to, co jest w porządku, a co nie jest w porządku, tak? Czy tutaj na przykład to jest już mój egoizm, czy jeszcze niekoniecznie, tak? Że gdzieś, no, to trochę tak, dlatego mówiłem o tym lustrze na początku, że to po to jest, tak? Żebyśmy my też w jakiś sposób nad sobą pracowali, żebyśmy też mogli się naprawiać, zmieniać coś na lepsze.
Mnie też chodziło o to, że jeżeli mówimy o tym lustrze, to czasem potrzebuję usłyszeć, co ktoś myśli, po to, żeby zobaczyć, że ja tak nie myślę.
Skoro
ja myślę inaczej niż ten człowiek, znaczy w sensie, że jeżeli słucham innych ludzi, to też określa to w jakiś sposób mnie.
No dokładnie, tak.
Więc wtedy wiem, że to jest moje albo że to jest nie moje. Natomiast nie ma w tym nic złego, że ktoś myśli inaczej niż ja. Mówiliśmy tutaj na początku o wartościach. Oczywiście, że jeżeli postępowanie drugiego człowieka jest przeciwko tym fundamentalnym wartościom, chociażby takim wartościom jak sprawiedliwość społeczna, to już podlega ocenie moralnej. Ale to, że ktoś ma inne poglądy niż ja, poglądy takie, które nikogo innego nie krzywdzą, poza tym, że ten człowiek w jakiś sposób żyje, to jest w porządku.
Bogdanie, mam przekonanie, że jakoś bez większego trudu, nawet jeżeli twierdziłeś, że nie jest ci łatwo wyrazić, to wyczułem, że no, to właśnie dialog stanowi przestrzeń do realizacji wartości humanistycznych, że to po prostu wybrzmiało w tym, co mówiłeś. No i tutaj właściwie doświadczamy w praktyce tego, co wyrażamy za pomocą tego dialogu, czyli empatii na przykład. Wrażliwości na drugiego człowieka, gotowości niesienia pomocy i umiejętności jej przyjęcia, jeżeli jest taka potrzeba akurat. Bo dzięki komunikacji z innymi możemy, po prostu jesteśmy w stanie zweryfikować no, to, co nazywamy alienacją czy egoizmem naszych wartości, to ma nas, no, tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. A jeżeli doświadczymy tego, że tak naprawdę nie jesteśmy kimś, kim sobie wyobraziliśmy, mimo że bardzo sobie rościliśmy duże prawa do tego, żeby nazwać się humanistą, no to jest szansa, żeby wszystko zacząć od nowa. Ale jeszcze taki jeden przykład mi przychodzi do głowy, bo naprawdę trzeba dużo siły, żeby w jakimś, no takim, w takiej przestrzeni, gdzie naprawdę jest bardzo dużo promocji nihilizmu. Czy takiego no, bardzo prymitywnego konsumpcjonizmu, żeby po prostu nachapać się na posiadać, po prostu Mojsze. Im bardziej Mojsze, tym bardziej Mojsze będzie, że ja będę bardziej Mojsze od sąsiada, który też jest Mojsze, ale ja będę miał więcej Mojszego. To jest jakaś, jak już mówiłem tutaj, cytując Martina Seligmana, jakaś wszechobecna ulotność i powierzchowność czegoś, co nigdy nie zapewni człowiekowi poczucia spełnienia sensu. Tylko odnaleźć można w tym, co jest dobre, trwałe i ponadczasowe, jeżeli znajdziemy jakąś przestrzeń na spotkanie z drugim człowiekiem. To wspominamy. Są wielcy tego świata, którzy wnoszą swoimi działaniami, badaniami, umysłami, można powiedzieć, podwaliny nowych kierunków rozwoju. Czy pamiętamy, kto był noblistą w dziedzinie fizyki czy medycyny 2 lata temu? Nie. Ale pamiętamy naszego, jak się nazywał nasz profesor od łaciny w liceum, prawda? Który był dobrym, był naszym wychowawcą. Pamiętamy też tych, którzy nam zaleźli za skórę. Ale no, humanizm to jest jakieś podejście, które mówi nam o tym, że ta relacja z drugim człowiekiem nie jest abstrakcyjna, że to jest coś, co po prostu nas łączy. na pewno łatwiej się jest poczuć w jakiejś relacji z tym profesorem od łaciny, kiedy dowiemy się, że na przykład umarł, i poczuć żal, niż wtedy, kiedy dowiemy się, że umarł noblista. No. Nawet jeżeli był wielkim noblistą, ale nie mieliśmy z nim żadnej relacji. Prawda? To jest coś, co nas ukierunkowuje na to, że my wiemy, jak bardzo istotna jest więź. Mamy hierarchię tych więzi. To też dzięki temu łatwiej określić nasze kursy życiowe i odnaleźć właśnie chociażby to, od czego zaczęliśmy, czyli dobro, piękno i prawdę w naszej takiej zwykłej codzienności relacji.
Muszę to powiedzieć, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, bo mówisz pewnie o tym, że ten profesor na przykład umarł, czy coś się z nim stało. Ja mam doświadczenie całkiem niedawno, kilka dni temu, spotkałem swoją nauczycielkę z podstawówki, uczyła mnie języka polskiego. Musi mieć ponad 80 lat w związku z tym. I spotkałem ją na ulicy, bo już dawno jej nie widziałem, wiele lat jej nie widziałem, myślałem, że nie żyje. Spotkałem ją na ulicy, powiedziałem dzień dobry, a ona mówi, ja cię uczyłam? Ja mówię tak, wiem. Ona mówi, wiem. A co robi Marian, twój brat?
No proszę.
Wiesz, 80
proszę,
lat.
Proszę, proszę.
Działa sprawnie.
To jest dowód, to jest dowód. Nic dodać, nic ująć. Proszę Państwa, dzisiaj w Nocnych Światłach bez komentarza do tego, po prostu w cyklu na budowie relacji o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Słyszeli Państwo, jak być humanistą przed momentem. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są dzisiaj naszymi ekspertami. Wracamy za chwilę. Pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus jest miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam, by dzielić się swoimi myślami, komentarzami, by zadawać pytania. Ten wieczór w Nocnych Światach poświęcony jest cyklowi na budowie relacji. Rozmawiamy o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Beata i Bogdan Janowscy nam w tym pomagają, nasi eksperci tego wieczora, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Facebook czeka na Państwa komentarze. Tam zapraszam, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie Karol pisze na przykład tak. Akceptacja drugiego człowieka moim zdaniem nie jest bezwarunkowa. No tak, to jest niestety smutna prawda. Ale kontynuuję, co dalej pisze autor. Każde spotkanie z innym człowiekiem wpływa na nas i nas zmienia. Z tego powodu zdarzyło mi się dwukrotnie w życiu zerwać całkowicie kontakt z drugim człowiekiem ze względu na swój dobrostan. Przyszedł taki moment, że zdałem sobie sprawę, że zerwanie relacji pomoże i mnie, i drugiej osobie. No czasami tak bywa. To też, jak już na początku wspomnieliśmy, tuż po godzinie 23, że czasami po prostu poświęcenie czegoś bywa tym wyborem, który można powiedzieć jest bardziej, najbardziej humanistycznym rozwiązaniem. W tym przypadku no może to być rezygnacja z jakiejś relacji, czy tej mikrowspólnoty, prawda, która jak już wielokrotnie tutaj podejmowaliśmy wątki w Nocnych Światach, no też spotykamy osoby, które w najszerszym tego słowa znaczeniu mogą być w jakiś sposób toksyczne, a nawet wręcz wampirze emocjonalnie zachowania mieć, które nam ten dobrostan niszczą. Oczywiście no trzeba mieć na to jakieś szersze spojrzenie, to też nie będziemy się odnosić, jako że to jest konkretna jakaś sytuacja, którą tu Karol przytacza, nie będzie w to wnikać, ale faktem jest, że no, rozeznanie i umiejętność znalezienia się w relacjach jest nader istotna, jeśli chodzi o dobrostan właśnie innych osób, ale swój także, bo mówiliśmy tutaj o takim autohumanizmie, czyli zadbaniu o dobrostan, nie tylko przyjmując od innych, ale odcinając takie działania, które nam ten dobrostan ewidentnie odbierają. Ines do nas pisze. Być humanistą i rozwijać się, komuś pomóc, nie zawsze znaczy w kontekście wspólnych 12 kroków ratować kogoś i żyć za niego. Jak możemy pomóc komuś w samolocie w silnych turbulencjach, gdy my sami najpierw nie założymy przysłowiowej maski? Dobre pytanie do refleksji. Co to znaczy ratować kogoś, a co znaczy pomagać komuś? A czy nie uważacie, że pomóc komuś czasami znaczy odciąć się od kogoś z miłością, zastosować twardą miłość? Co sądzicie? Sądzimy, Ines, że masz 100% rację. Twardą miłość trzeba stosować wobec osób uzależnionych. Jeżeli są w procesie terapeutycznym, nie ma ucieczek ze środka terapeutycznego do domu, gdzie rodzice mówią, o syneczku wróciłeś, córeczko, no to my ci tu łóżeczko pościelimy. Tak, bo tam źle miałeś. Tak. Nie. Albo terapia i drzwi zamknięte do domu, albo po prostu przyjdzie taki dzień, że pożegnamy się z córką i synem i włożymy go do trumny. No, twarde słowa, ale lepsza twarda miłość niż pożegnanie się z dzieckiem, czy z kimkolwiek, kto jest osobą uzależnioną. Także dziękujemy Ines, dziękujemy Karol za te myśli, które dodaliście. Teraz podejmujemy pewien wątek. Przeczytałem te myśli autorów, którzy zamieścili swoje wpisy na Facebooku, na forum Wymiana Myśli dla Świetlików, bo kolejnym, można powiedzieć, takim sekretem życia dla osoby, która chce odkrywać swój humanizm i go realizować w życiu, to jest coś, co możemy nazwać wolnością i odpowiedzialnością. No, mówiłaś już tutaj, Beato, o tym, że no, po prostu, no, niestety, co bywa bardzo trudne, jesteśmy do tego zaproszeni, żeby akceptować odmienność drugiego człowieka i odmienność jego poglądów. Jeżeli one nie są ewidentnie złe, nie są skierowane przeciwko człowiekowi, czy mnie, czy innym ludziom, czy przeciwko jemu samemu, no to niestety albo dialog, ale na pewno nie przemoc. Może być izolacja, jeżeli jakieś zło z tego wynika, ale to już nie do nas należy, tylko do systemu prawnego i organów, które tym prawem się posługują i je realizują w praktyce. Bo o co chodzi z wolnością i odpowiedzialnością? Możemy oczywiście skupiać się na jakimś złu, które jest wpisane w naturę ludzką i wiemy doskonale, że ono istnieje, że człowiek potrafi czynić zło, krótko mówiąc. I to jest wielka tajemnica, dlaczego tak się dzieje. Bo jednak ten klasyczny humanizm i jakaś wiara w człowieka po prostu podejmuje ten wątek i go realizuje, że człowiek z natury jest dobry, no, że będąc istotą wolną, ma zdolność wyboru i decydowania w kierunku dobra. I to jest jakieś ponadczasowe, uniwersalne absolutnie przesłanie, które o którym trzeba pamiętać i warto przypominać, bo z jednej strony, pamiętając, że jesteśmy istotami wolnymi, oznacza także, że jesteśmy po prostu odpowiedzialni za nasze działania, no bo nawet jeżeli jesteśmy ukierunkowani na dobro, to pytanie, czy my dobro rozumiemy w taki sposób, żeby ono było dobrem nie tylko dla nas. A więc to, co dobre dla nas, może być już niestety niezbyt dobre dla innych. To też spektrum tego realizacji wolności i odpowiedzialności jest dużo szersze niż tylko te terminy mogą nam na pierwszy rzut ucha coś mówić o tym, jakimi są wartościami i jak warto się z nimi mierzyć. Odpowiedzialność duża wynika z wolności, bardzo duża. To nie jest rób ta, co chce. To jest dekalog, który mówi nam o pewnych ograniczeniach, że pewne rzeczy warto z życia odrzucić po to, żeby uzyskać większe dobro. Co w naszych czasach wcale nie wydaje się takie oczywiste.
To prawda. Ważne jest to, żeby wiedzieć i żeby na przykład od początku na przykład uczyć dzieci, ale też wymagać od bliskich, od ludzi tego, że owszem, ludzie mają wolność, ale wolność to jest, ona jest sprzężona z odpowiedzialnością. Można by powiedzieć, że to są dwie strony tej samej monety, bo wolność wyboru każdy człowiek powinien mieć. Jednak prawdziwa wolność nie oznacza tego takiego robienia, co się chce. Czyli to nie znaczy, że to nie jest właśnie...
To znaczy, przepraszam, ta wolność oznacza, że bez możesz robić, co chcesz, tylko konsekwencje tego.
Dokładnie.
Bo ja tak pamiętam, przypomniało mi się, jak nasi chłopcy podrastali, już tak w dorosłe życie zaczęli wchodzić i co jakiś czas ktoś przychodził i pytał, mogę zrobić to, albo tam pojechać gdzieś tam, albo pójść gdzieś tam. I za każdym razem wtedy była odpowiedź jedna. Jesteś wolnym człowiekiem. Możesz zrobić, co chcesz, tak jak uważasz, ale jak podejmujesz decyzję, to bierzesz za to odpowiedzialność.
Tak.
Koniec kropka.
Tak, i tutaj tak naprawdę chodzi o to, że wolność rodzi się z konsekwencją, łączy się z konsekwencją i łączy się też z odpowiedzialnością. I wiecie co? Dla mnie też dzisiaj, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje na świecie, taka świadomość, że wolność nie jest czymś danym raz na zawsze. I myślę sobie, że my czasami nie doceniamy tej wolności. Nie doceniamy tego, że mamy wolność, że żyjemy w tej wolności, ale również często nie szanujemy wolności innych ludzi. Mówiliśmy sobie tutaj o akceptacji, o przyjmowaniu drugiego człowieka. On ma naprawdę wolność. Ważne jest tylko, dokładnie, żeby nie krzywdził innych ludzi i żeby no, brał na klatę, że tak powiem, odpowiedzialność za to, co się dzieje.
Za błędy, które popełnił.
Tak, tak. I to, co jest bardzo ważne, to nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Czyli to nie jest tak, że ja mogę nadużywać mojej wolności w taki sposób, że krzywdzę innych ludzi. Bo oni też mają wolność. Na przykład nie mogę nikomu narzucać swojego zdania. Nie mogę mówić ludziom, jak mają myśleć, bo oni mają własną wolność. Nie mogę im mówić, co oni mają robić, bo oni też mogą wybierać. Więc tutaj myślę sobie, że to jest duży problem, dlatego że zbyt wielu ludzi próbuje mówić innym, jak mają żyć. I myślę sobie o tym, że nawet dzisiaj, kiedy sobie o tym rozmawiamy, co jest ważne, no to jednak nasi słuchacze, czy nawet my, jak o tym rozmawiamy, możemy powiedzieć, to jest dla mnie, a to jest nie dla mnie. I państwo też mają swoją wolność. Możecie też sami po prostu zdecydować. I to, co jest ważne, to ludzie, jeżeli mają przyjmować jakieś pomysły, jakieś idee, to tylko w wolności. My mamy bardzo duże wyczulenie na wolność. Jeżeli ktoś nam mówi, że my coś musimy zrobić, to rodzi się w nas opór.
I tutaj chcę wrzucić mały taki kamyczek, mój zawodowy, bo przez wiele lat pracowałem w reklamie. Najgłupszą rzeczą, jaką w reklamie słyszałem kiedykolwiek, jest teraz w 50 co najmniej procentach reklam. Musisz to mieć, musisz tam być, musisz to, musisz tamto. No niestety to powoduje, że wiele osób się odwraca od tego, bo my nie jesteśmy jako ludzie skłonni do tego, żeby słuchać od kogoś, że ja coś muszę. A jednak ta wolność jest jakąś wartością nadrzędną i w związku z tym również no, we wszystkich możliwych kierunkach, czy to będzie polityka, czy religia, czy gdziekolwiek by człowiek nie sięgnął, to takie określanie, że ty musisz i musi być tak, jak ja chcę, albo musi być to, co ja powiedziałem, niestety nie działa. Mhm. Albo stety.
I też wiecie, w kontekście tego, jak mówimy sobie o tym, że jesteśmy społecznymi istotami i że dla nas ważna jest relacja społeczna, to w tym kontekście chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest dla mnie to, że nasze wybory mają wpływ na innych ludzi. I tutaj też, żeby widzieć sobie, że to nie jest tylko mój wybór i że to nie jest tylko moja sprawa. Ale jeżeli jestem częścią rodziny, częścią społeczności, częścią jakiejś, nie wiem, grupy zawodowej, każda moja decyzja, każdy mój wybór ma też wpływ na innych ludzi. I tutaj to też jest taka moja osobista odpowiedzialność za to. No i jeżeli mówimy o tym, że wolność jest związana z odpowiedzialnością, to tak jest, że właśnie to ponoszenie konsekwencji za decyzje nasze jest bardzo ważne, ale również dojrzały człowiek wyciąga wnioski z błędów. To jest bardzo ważne, żeby też powiedzieć już dzisiaj o tym Pawle, że to nie jest dążenie do nieomylności, bo my nigdy nie będziemy nieomylni, ale bardzo ważne jest to, żeby umieć przyznać się do błędu. Wziąć odpowiedzialność za to, że zrobiłam coś złego, to jest powiedzenie, pomyliłam się, przepraszam. Co mogę zrobić, żeby więcej tego błędu nie popełnić? I to też jest tak naprawdę, bardzo wiąże się z odpowiedzialnością. Nie wypieranie tego, nie tłumaczenie na siłę, nie kłamanie, nie szukanie jakichś powodów, racjonalizacji jakiejś mojej głupiej decyzji czy mojego głupiego zachowania. Po prostu wszyscy popełniamy błędy, wszyscy robimy rzeczy głupie.
Ale to nie znaczy, że mamy sobie dawać przyzwolenie na popełnianie tych błędów.
Tak. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą chcę powiedzieć, że jeżeli mamy taką wolność, która jest bez odpowiedzialności, to ona prowadzi do chaosu, ona prowadzi do egoizmu i do krzywdzenia innych ludzi. I to jest po prostu bardzo ważne.
Tak, tak. Wielu ludzi, no trzeba to powiedzieć wprost, no działa po prostu bez jakiegoś namysłu, czy bez świadomości, w jaki sposób ich decyzje mogą rzutować na życie innych ludzi. No to, co mówiłaś tutaj o tym i co Bogdanie podkreślałeś, że pamięć o konsekwencjach jest naprawdę bardzo istotna w momencie podejmowania decyzji, to jest kwestia właśnie szanowania wolności, bo nie jest tylko tak, że my mamy prawo rościć sobie do wolności, rościć sobie prawo do wolności, także szanować prawo do wolności innych ludzi. To jest wartość absolutnie podstawowa, wolność. To jest w wielu konstruktach filozoficznych wolność stawia się nawet w systemie wartości, wolność stawia się nad życiem. No co prawda życie jest wartością zasadniczą, bo pozwala przeżywać te wszystkie hierarchie wartości i te wartości podstawowe. Niemniej jednak wolność to jest szacunek do wolności, o co walczą te wszystkie narody, prawda? O co walczyliśmy, o co walczyła Solidarność, prawda? O wolność samostanowienia, prawda? O co walczyły te wszystkie narody z demoludów, zniewolone przez Sowietów. No, no więc pamiętajmy o tym, sprowadzając to do perspektywy już nie międzynarodowej, ale do tej perspektywy ludzkiej, relacyjnej, że po prostu w tej przestrzeni bardzo często ranimy innych i ranimy siebie i pozwalamy siebie ranić. To jest nieświadomie bądź świadomie krzywdzimy, bo nie pojawia się po prostu w naszej głowie jakaś refleksja uprzednia, która by wyprzedzała tę myśl, która dotyczy konsekwencji działań, które podejmujemy albo które pozwalamy innym realizować wobec nas czy wobec innych ludzi, no bo skoro żyjemy w jakimś tempie, w biegu, no to faktem jest, że nie sprzyja to refleksji, ani nie sprzyja wewnętrznej jakiejś uważności czy analizowaniu, a jeżeli rozmawiamy dzisiaj o pewnej hierarchii wartości, to ona wymaga pewnego namysłu i to nie dlatego, że raz sobie ustanowiliśmy coś, ale jak pisał Liber, teraz wybrawszy na wieki wybierać muszę. To bliskie jest temu, co pisał święty Paweł, że jeżeli podejmiemy jakiś trud, jakiejś drogi, no to pamiętajmy, że on wymaga od nas nieustannej refleksji nad tym, czy my tą drogą kroczymy, bo też wracając już do takiej mniej filozoficznej czy duchowej perspektywy, ile kłopotów moglibyśmy sami uniknąć, czy ilu krzywd oszczędzić innym, gdybyśmy przed działaniem po prostu pozwolili kroczyć refleksji zamiast bezmyślnemu działaniu szybciej niż pomyśleliśmy nad tym, co robimy właściwie. Tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Za chwilę ostatnia już część dzisiejszego wydania programu. Nasi eksperci to Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku ostatnie minuty także dla Państwa. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, to do pierwszej można to zrobić, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, to jest forum wymiany myśli dla świetlików. Ostatnie minuty tego wydania Nocnych Świateł. Wracamy do Państwa po to, by zamykać dzisiejsze wydanie i podsumowywać to, o czym rozmawiamy od godziny 23. Mianowicie tego wieczora w cyklu Na budowie relacji o tym, jak być humanistą, czyli o zasadach rozwoju osobistego. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zaś Państwo macie jeszcze kilka minut, by napisać do nas na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Krzysztof napisał, słowo musisz brzmi jak rozkaz, nakaz, lepiej i bardziej motywujący brzmi chcę. Musisz to zrobić ty? Czy naprawdę muszę to zrobić? Może chciałabyś wykonać to zadanie? Chciałbyś, tak bardzo chcę wykonać to zadanie. Różnica jest widoczna między muszę a chcę. A Karol z kolei dodaje. W zeszłym roku spotkałem swojego profesora w warszawskim metrze i po 20 latach rozpoczęliśmy rozmowę na tematy, które wykładał. Mogłem mu zadać pytania, których nie zadałem podczas studiów i nawiązaliśmy kontakt. Jechaliśmy metrem, a potem rozmawialiśmy i staliśmy na peronie przez prawie godzinę. To a propos słów Bogdana o swojej pani od polskiego. Karolina z kolei zadaje konkretne pytanie. Czy da się prowadzić z kimś dialog lub mediację, kiedy nie ma już akceptacji i szacunku? Mowa o relacji małżeńskiej.
Jest to na pewno trudne, natomiast właśnie wtedy pomaga mediacja, dlatego że w obecności osób trzecich ludzie zachowują się z szacunkiem, jak również, no bo to jest taka sytuacja, że ktoś też patrzy, prawda? To jest taka sytuacja społeczna.
Kontrolowana.
Zaczynają po prostu rozmawiać ze sobą w sposób
merytoryczny
i kulturalny.
Argumenty
i kulturalny. Natomiast ja myślę sobie,
jest szansa, że coś doleci.
Usłyszałam, nie ma już szacunku, to myślę sobie, że po prostu jest bardzo gorąco i jest bardzo źle. Dlatego, że...
Ale nie beznadziejnie.
Ale nie, znaczy czasami padają po prostu bardzo trudne słowa, albo są różne takie gesty wykonywane, albo różne zachowania, które świadczą o braku szacunku, a czasami po prostu, oczywiście ja nie mówię, że to jest szacunek, natomiast one często wynikają po prostu z takiej gorącej wojny między ludźmi, kiedy już tak naprawdę granice są posunięte poza wszelkie granice, że tak powiem. I powiem tak, można wrócić. Można wrócić, tylko trzeba po prostu w kontrolowanych warunkach rozmawiać. Czasem ludzie już nie potrafią ze sobą rozmawiać i załatwić czegoś i rozwiązać konfliktu jeden na jeden, sami ze sobą.
Zaglądam ponownie na Facebook. Ines pisze do nas z Francji, rozwijając parę myśli, które my tutaj podjęliśmy. Czy pomóc komuś to nie znaczy czasami dać mu narzędzia i nauczyć się nimi posługiwać, a nie robić za niego i pomagać nie jak nie chce, ale w zakresie tego, co on naprawdę potrzebuje. A może zadać sobie pytanie, po co pomagam? Czy dla mojego ego, czy dla osoby, która chce pomóc? Pełno jest takich, co pomagają, by pomagać dla jeszcze większego poklasku w ramach spektakularnych, filantropicznych działań korporacyjnych. Ale dwa dostrzegani są pomagający z klubu niewidocznej ręki. Łatwiej jest pomagać czasami dla dalekiej przysłowiowej Afryki, a nie pomóc na przykład sędziwej sąsiadce w zakupach, gdy jest chora. No tak, ten wątek tutaj poruszaliśmy, ten, który można powiedzieć jest... Mówiliśmy co prawda o tym, jak przekonać bliską osobę do podjęcia psychoterapii lub leczenia, ale mówiliśmy o odpowiedzialności i szacunku do drugiej osoby i przekraczania granicy odpowiedzialności za drugą osobę. I tutaj można by powiedzieć, że idąc za tym, co napisała Ines, można by również patrzeć na to, gdzie my mamy ten krąg osób, wobec których mogliśmy albo powinniśmy czuć się mniej lub bardziej odpowiedzialni. No jasne, że łatwiej jest wysłać raz na jakiś tam czas 50 zł na pomoc fundacji, która gdzieś tam jakieś sprawy w Afryce robi, no ale nie myślimy o tym, jak ci ludzie muszą się z tym mierzyć, którzy tam jadą z tą pomocą i owszem, te nasze środki rozdysponowują w taki sposób, żeby one rzeczywiście były dobrze spożytkowane. To się często wiąże, nie jedna z takich osób ciężko choruje. No, jeden z moich kolegów właśnie wrócił z Zambii w bardzo ciężkim stanie, dlatego że tam po prostu poświęcał się tym, którzy chorują. No ale ale już mamy sprawę załatwioną, prawda? Bo skoro daliśmy 50 zł, no to już nie musimy się zajmować na przykład naszą sąsiadką, która chodzi o kulach i nie może pójść na zakupy, bo mieszka na czwartym piętrze bez windy, prawda? No właśnie. No, ona sobie da radę, a dzieci w Afryce sobie nie dadzą rady. Nie chcę, proszę, nie traktować tutaj tej ironii jako naprawdę coś, co jest przeciwko jakoś pomocy dzieciom w Afryce. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jakiś krąg ludzi, którzy są wokół nas i oni są w pierwszym rzędzie, jeśli chodzi o pomoc. Zarówno o miłość, jak i o pomoc.
Tak. Bo ja też myślę, Paweł, o tym, że często to przysłowiowe wysłanie 50 zł jest takim uspokojeniem mojego sumienia. I teraz chodzi o to, żeby to wysłać i rzeczywiście na tę Afrykę, ale też, żeby nie zapominać, że to nie jest tak, że teraz mam przez miesiąc...
Tak, że to mi załatwia wszystkie inne sprawy.
Tak, dokładnie, tak jest.
Tak, także ja już nie muszę się rozglądać, gdzie wokół mnie są ludzie, którzy... potrzebują pomocy. Być może bardziej niż ci, którzy są jakoś otoczeni tą zorganizowaną pomocą. Ines jeszcze pisze tak. Bóg daje człowiekowi wolną wolę i wybór do końca. Niektórzy ludzie stawiają się w roli wszystko wiedzącego Boga, a nawet ponad Jego mówi, jak mają wierzyć i się modlić, z kim się zadawać, jak żyć. Mam tu na myśli pewną grupę toksycznych osób chcących zapraszać innych do duchowego rozwoju według ich wersji, wierzących staroświecko, upupiających, które uważają, że mają monopol na wiarę, bo ciągle chodzą do kościoła i upominają, kontrolują swoje dorosłe, a nawet starsze już dzieci, czy chodzą do kościoła. Już w piaskownicy usłyszałem, że można zagłaskać kotka za pomocą młotka. No tak, Ines, bardzo trafne myśli. Faktem jest, że rzeczywiście to, o czym tutaj mówiliśmy, o tym, że można z miłości naprawdę kogoś zabić, tą miłością wsadzić do trumny, jeżeli się tę miłość źle rozumie albo źle się ją praktykuje. Natomiast na koniec chcemy, proszę Państwa, a propos, skoro mówiłaś tutaj, Ines, pisałaś o dzieciach, o tych napięciach między starszym a młodszym pokoleniem, no to chcemy zakończyć, proszę Państwa, bo patrzę na zegar, że już właściwie powinniśmy lądować, ale proszę nam dać jeszcze 5 minut, żebyśmy mogli domknąć, bo mam poczucie, że istotną myślą chcemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Otóż to, że po nas nie przyjdzie potop. Nawet jeżeli zastanawiamy się nad tymi zmianami klimatycznymi, nie do końca wiedzą, czy człowiek jest za nie odpowiedzialny, czy nie, to jest zagadka, myślę, naszych czasów. Są zmiany, owszem, czy one są tak wielkie, że trzeba się bać, czy nie, to jest inna sprawa, nie o tym jest nasza dyskusja, ale jest więcej niż pewne, że nastąpi po nas następne pokolenie. I jeżeli ktoś jest humanistą, to nie może o tym zapominać, bo to, co robimy dziś, tu i teraz, znajdzie swoją kontynuację w przeszłości, w naszych dzieciach, w tych, do których się odnosimy, którym pomagamy, którym nie pomagamy, i to wszystko będzie miało swój dalszy ciąg. Dobro się mnoży, zło niestety też. Każda nasza decyzja pociąga za sobą kolejne wydarzenia, także wśród innych ludzi, uruchamia jakiś ciąg wzajemnie uwarunkowanych oddziaływań. To w jaki sposób wychowujemy i kształcimy następne pokolenie, przełoży się na przyszłość nie tylko naszej rodziny, ale naszej lokalnej społeczności, naszego kraju, a być może i całego świata. Szczególnie jeżeli kształcimy jakąś osobę, która ma niezwykły potencjał, który może zaowocować jakimiś działaniami na rzecz właściwie globalnej społeczności, jeśli chodzi o przywództwo, albo odkrycia, albo nowe działania. Już nie mówię o technologiach, bo tych to mamy aż, myślę, po kokardę, ale właśnie chociażby o myśli społecznej, myśli humanistycznej. Zachowania i wartości, które sami prezentujemy, są wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń. 100 razy o tym mówiliśmy w Nocnych Światłach, a może nawet i więcej niż 100 razy, ale powiemy 101 i jak będzie potrzeba, to powiem 102 i kolejny.
Tak, to prawda. To prawda, że te nasze dzieci to są takie nasze skarby i to jest nasza przyszłość. I myślenie o tym, że w każdym aspekcie, że po nas choćby potop, jest po prostu niemoralne, bo my musimy tak naprawdę czasem powściągnąć taką naszą korzyść za wszelką cenę, wygodę albo zysk w krótkotrwałej perspektywie. Bo jeżeli mówimy tutaj o dzieciach, to bardzo często gdzieś myślimy sobie o tym, że one mogą tylko polegać na przykład na technologii w tej chwili, bo przecież to jest przyszłość. Natomiast technologia może też człowieka dehumanizować, że gdzieś te wartości humanistyczne i to wykształcenie humanistyczne i oparte w oparciu o jakieś wartości moralne jest bardzo ważna. Dlatego szczególnie dzisiaj w tym świecie, który jest światem z dostępem tak naprawdę do bardzo dużo treści, które są złe i które są szkodliwe.
A ja chcę też powiedzieć, że oczywiście dobrze powiedziałeś, Pawle, na temat tego bezmyślnego wycinania lasów czy wybijania zwierząt, że to nie wiemy tak naprawdę, jaki to ma wpływ na dalszy rozwój naszej planety, ale nie wiem, ja mam taką myśl, że ten po nas choćby potop to jest, jak tak mówimy, to myślimy właśnie o planecie, o kraju, nie wiadomo o czym, ale po nas choćby potop to również to nasze najmniejsza komórka, czyli rodzina na przykład, czy sąsiedzi.
Dokładnie to miałem na myśli.
Bo chodzi o to, że na przykład żyj tak, żebyś swoją śmiercią uwaga, żeby swoją śmiercią nie narobił nikomu problemów, kłopotów, tak? No bo proszę sobie uświadomić, że kiedy odchodzimy, no zdarza się, że zostawiamy nieuregulowane sprawy, jakieś tam własności, podziały majątku, kredyty, różne spory sąsiedzkie. Jak my to zostawiamy temu następnemu pokoleniu, to to jest takie właśnie po nas choćby po to i to nie świadczy o nas dobrze.
A ja bym się jeszcze inaczej, bo tutaj poruszyłeś tutaj taką warstwę materialną. Natomiast
no nie tylko materialną. No.
Zdecydowanie, tak, nie jest krytyka. Natomiast jeżeli chodzi o również o relacje na przykład rodzinne, kiedy na przykład w rodzinie jest taka sytuacja, że osoba starsza zamiast łączyć dopuszcza się tego, że dzieli rodzinę, że dzieli dzieci na przykład, że skłóca ze sobą, że zostawia po sobie zgliszcza emocjonalne. Tak naprawdę, bo gdzieś najważniejsza była racja, bo gdzieś było najważniejsze to, żeby coś komuś udowodnić. I tutaj o tym ja myślę sobie też, że bardzo ważne jest to, żeby mieć odpowiedzialność za dobrostan gdzieś tego środowiska, które nas otacza, rodziny właśnie, żeby gdzieś, kiedy będziemy umierali, żeby zostawić poczucie takie, że nasze dzieci się lubią, że nasza rodzina się trzyma razem, że nasi sąsiedzi doświadczyli jakiegoś dobra od nas i też potrafiliśmy łączyć gdzieś ich jakąś wspólnotę, że w miejscu pracy, które gdzieś kiedyś porzuciliśmy, też zostawiliśmy jakieś dobro, że w naszej parafii czy w jakiejś innej wspólnocie. Po prostu to jest bardzo ważne. To zostaje po człowieku. Zobaczmy sobie, kogo my wspominamy. Wspominamy ludzi, którzy wyświadczyli nam jakieś dobro. Ludzi, którzy właśnie łączyli, a nie dzielili.
Tak, dlatego na koniec jedna krótka myśl, która właściwie zawiera w sobie dwie myśli, ale warto je po prostu połączyć ze sobą, bo jeżeli mówimy o działaniu pro publico bono, rozumiejąc tą wspólnotę szerzej i wężej, czyli na przykład wystarczy drugi człowiek, jeden, to mówimy o szukaniu i realizowaniu dobra, czyli tego osobistego i wspólnego, czystego dobra, nie interesownego. Ale pamiętajmy również o tym, że to, o czym tutaj wspominaliśmy, jako takich wątkach pobocznych, ale wartych jednak uwypuklenia, że istnieje również możliwość złych wyborów i to realizowanie i szukanie dobra jest połączone również z rugowaniem zła, czyli odwracaniem się od niego, nieustanną refleksją, czyli podejmowania tej myśli na temat kwestii wolności i odpowiedzialności, na którą tutaj szczególnie zwracaliśmy uwagę w ostatniej pół godzinie, bo już tak nawiązując do tego ostatniego wątku, który tutaj dyskutowaliśmy, czyli tego, ile rzeczy możemy przekazać następnemu pokoleniu, ile powinniśmy, a czego nie powinniśmy im zostawiać, to pamiętajmy, ile wyrozumiałości, dobroci, mądrości, wiedzy pożytecznej zostawimy młodemu pokoleniu, to również zaowocuje kiedyś nie tylko poziomem ich relacji osobistych, ale również jakością społeczności, w której oni będą funkcjonować. Więc tak reasumując, to ta postawa humanistyczna powinna uświadomić każdemu z nas, że jak to się mówi, w przyrodzie nic nie ginie. Czyli co oznacza, że właśnie każdy z nas w swoich codziennych wyborach i decyzjach jest odpowiedzialny w dużo większym stopniu, niż nam się wydaje, i za wiele większą wspólnotę niż sąsiad, czy miejsce pracy, czy nawet własna rodzina. Właściwie otaczający nasz świat to jest organizm naczyń połączonych. Wystarczy wyjść do sklepu po chleb, do piekarni osiedlowej i już można naprawdę zrobić albo bardzo dużo dobrego, albo bardzo dużo narozrabiać. I tak wracając jeszcze do tej myśli, którą tutaj jako jeden z wątków takich pobocznych użyliśmy, mianowicie o tej psychosomatyce, to właściwie jeżeli jeden narząd choruje, to niestety cały organizm zaczyna gorzej pracować. Jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy częścią społeczności, to pamiętajmy, że wracając do Platona, od którego zaczęliśmy, to już Platon na kartach państwa uczył rozważności i mądrości w pełnieniu różnych funkcji w państwie i to wcale nie chodzi o to eksponowane, tylko nawet te najmniejsze, bo każdy w tej całej filozofii Platona miał jakieś miejsce w tej społeczności państwa. Tak więc no naprawdę możemy być pewni, że przekaz odpowiedzialności i nauka wolności młodego pokolenia w żaden sposób nie traci na aktualności, ale pamiętajmy też jedno, że wolność nigdy nie oznacza tego, że to jest coś, co nie ma granic. Natomiast coś, co nie ma granic, to jest dobro, piękne i prawda, które leżą u podstaw tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, mianowicie w cyklu Na budowie relacji dyskutowaliśmy tego wieczora o tym, jak stworzyć dobrą, przepraszam, jak być humanistą. Czyli o zasadach rozwoju osobistego. Naszymi ekspertami tego wieczora, gośćmi państwa i moimi, byli mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
I Bogdan Janowski, również serdecznie dziękuję.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy życzę wam, moi drodzy, życzę wszystkim państwu, którzy z nami byliście przez te minione dwie godziny z 12-minutowym bonusem. No przepraszam, temat szeroki i wątki, miałem poczucie, że ewidentnie powinny zostać wysycone, żeby nie pozostały jakoś zawieszone w próżni. To też proszę wybaczyć te 12 minut, ale potraktujcie to państwo jako bonus. Dziękuję za cierpliwość, szczególnie w takim razie państwa i słuchaczy. Dziękuję Beato i Bogdanie też za waszą wytrwałość w głoszeniu dobra, piękna i prawdy. Dziękuję wszystkim za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli bardzo ciekawe i istotne, którymi państwo podzieliliście się na Facebooku. Przepraszam, jeśli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od 23 do 1. Program trwa 2 godziny. Jak zwykle spotykamy się 4 razy w tygodniu, tuż po 11 wieczorem. I na częstotliwościach lokalnych Radio Plus możecie nas państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Forum wymiany myśli dla świetlików zamykamy na dzisiaj. Będzie czynny od 23 w poniedziałek, kiedy to w cyklu Echa Historii 3 lutego spotkamy się, by rozmawiać o polowaniu bezpieki na żołnierzy niezłomnych. Gościem państwa i moim będzie Tadeusz Płużański, historyk, dziennikarz, publicysta. Autor licznych książek, w tym najnowszej, zatytułowanej Obława na wyklętych. Również Tadeusz jest prezesem Fundacji Łączka, która zajmuje się pamięcią żołnierzy niezłomnych. O tym w poniedziałek. A dzisiaj kończymy. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.